Dzień dobry, witam serdecznie na napisach końcowych i dzisiaj pomówimy sobie o newsach. Troszkę się ich tutaj nazbierało z różnych beczek na dobrą sprawę. A zacznijmy może od nagród, pewnych nagród, bo zaczyna nam się w zasadzie sezon nagrodowy i rozmaite rozdania i nominacje i tak dalej, pewnie niebawem będziemy też robić jakieś materiały dotyczące Oscarów w tym roku. Natomiast no była taka inna nagroda, która swego czasu była dosyć popularną, powiedzmy, o której laureatach się sporo mówiło, mianowicie Złote Globy. I przyznam szczerze, że z pewną satysfakcją myślę, że może możemy wspomnieć o tym, że w zasadzie nagrody w tym momencie faktycznie po tych aferach, do których dotarli dziennikarze i tak dalej, tych wszystkich kontrowersjach związanych z nawet nie tyle z samymi nagrodami, ale co z kapitułą, powiedzmy, które przyznaje te nagrody, która składała się z ilu tam...
Poniżej 100.
Poniżej 100 dziennikarzy, którzy z różnych krajów, którzy relacjonowali, nie wiem, wydarzenia ze świata celebrytów z Hollywood do swoich redakcji. No, powiedzmy, że prestiż tych nagród upadł. I zresztą w tym roku w zasadzie nigdzie nie zauważyłem, żeby ktokolwiek komentował jakoś szerzej te Złote Globy, żeby ktoś się emocjonował tymi wygranymi i tak dalej, to swoją drogą. Nie wiem, może akurat mi się tak przydarzyło, nie? I nie wiem, akurat tak wypadło, że nie dotarły do mnie te newsy, nie wiem, w social mediach i tak dalej. Ale samo to, że po pierwsze, no gala nie była transmitowana, bo telewizja NBC zrezygnowała z transmisji, no wiadomo, w związku z tymi kontrowersjami i tak dalej. Po drugie, w związku z tym, że nie było żadnej transmisji telewizyjnej, ale też w związku z tym, że no Złote Globy są troszkę cenzurowane od zeszłego roku, no na gali nie pojawiły się w zasadzie żadne gwiazdy. A jak się nie pojawiły żadne gwiazdy, to nie było...
To zawsze robiło Globy, nie?
Tak, a w związku z tym też nie było znowu, to robi się zbędne koło, bo też nie było sensu wówczas tego transmitować i nikt się specjalnie tym nie interesował. Mało tego, z tego co zauważyłem, większość laureatów tych nagród nawet nie pochwaliła się specjalnie tym na swoich kanałach, powiedzmy, socialowych, nie? Więc to już samo świadczy o tym, że no jakby na naszych oczach, powiedzmy, te nagrody upadły, nie? Być może jeszcze wrócą, ale nie sądzę, szczerze mówiąc, to chyba już ich czas minął. No i co? I bardzo dobrze, szczerze mówiąc, bo od dawna o tym wspominaliśmy, że nie ma absolutnie żadnych powodów racjonalnych, żeby się przejmować tymi nagrodami.
My już od wielu lat trąbiliśmy o tym, jak bezsensowne są Złote Globy, patrząc na to, jak są przyznawane, tak? Tych niecała lista 100 i to nawet niespecjalnie... Nie chcę powiedzieć relewantnych, bo to takie słowo, ale mimo wszystko to jest... Sama ilość, okej, to na tym się skupmy. Sama ilość ludzi, w porównaniu do Oscarów, gdzie masz wiele, wiele tysięcy ludzi, które to mówią, no powoduje, że jest to niesamowicie podatne na korupcję i tak dalej, ale my to zakładaliśmy tylko jako teorię, jako coś po prostu uznawaliśmy od lat, taka ilość jest podatna na korupcję i tak dalej, no ale w tamtym roku szambo się wylało. Jakby prawo Murphy'ego, jeżeli coś może się zdarzyć, to się zdarzyło i faktycznie te nagrody były zgniłe as fuck. Były totalnie przeżarte przez różne układy, układziki, szklane sufity, niedopuszczenia różnych rzeczy, całą masę rzeczy, które były, zresztą robiliśmy do tego dokładny materiał. Najsławniejszy był ten cały motyw chyba z Emily in Paris i sławnym: ej, jurorzy, co sądzicie o naszym serialu? Nic, to zapraszamy do Paryża, 5-gwiazdkowy hotel. Tutaj, chodźcie, pobawicie się dobrze.
Zobaczycie serial, może wam się spodoba.
Może zobaczycie w naszym luksusowym kinie, w którym możecie, nie wiem, po nim masaż za darmo, jak coś. Więc generalnie, tak to wyglądało, więc już ja absolutnie liczyłem, trzymałem kciuki, że po czymś takim, jak dowiadujesz się, jak bardzo skorumpowane i bardzo opierające się na kolesiostwie i wyzysku tak naprawdę, jak pamiętasz te wszystkie non-profit pieniądze, które trafiały do bardzo profitable kieszeni i tak dalej. Ja naprawdę liczę, że jeżeli po czymś takim to nie pierdolnie, i w sumie ostatecznie nie pierdolnęło, ale jesteśmy tego blisko, no to nie ma dla nas już żadnego ratunku po prostu. Jeżeli ten poziom korupcji i kolesiostwa nie wystarczy, no to koniec. No i na całe szczęście wystarczył, dlatego że jasne, to nie wystarczyło, żeby kompletnie zamknąć tą nagrodę, ale wystarczyło na tyle, że nawet ludzie za bardzo nie chcą się nie uchwalić. Bo w momencie, w którym się nie uchwalisz, to jest takie: ej, dostałem Złotego Globa. Fajnie. Komu zapłaciłeś, co?
No.
Kogo zabrałeś na wycieczkę dookoła świata? Więc i dobrze, i bardzo dobrze. Tego typu korupcje, tego typu rzeczy powinny się iść walić, że tak powiem. Nie bez powodu Oscary po dużym bojkocie miały spore przetasowania, miały spore zmiany składowe Akademii, zmiany zasad przyznawania Oscarów i tak dalej. Bo to było potrzebne po prostu. To było potrzebne, więc jeśli nie chcesz się zmienić, jeżeli okazuje się, że jeszcze byłeś zgniły od środka, to ja się cieszę i popatrzyłem na te nagrody i to nie wiem, nie sądzę, żeby to było w mojej bańce. Przeglądałem najróżniejsze portale, to wiesz, jakieś filmowe, jakieś różne te, przeglądasz newsy, o, zresztą pogadamy dzisiaj, o, ten aktor dostał taki angaż, o, jest rozmowa, rozdano Złote Globy, i dalej przychodzisz, gdzieś tam jest ten, oczywiście ten news, ale on tak poleciał.
Zwykle były takie notki, takie jak są w tym okresie rozdawane wszelkie inne nagrody, nie? Tak. Zwykle dostają tą jedną stronę z newsem i to tyle, nie? Natomiast w Złotych Globach zwykle było więcej, no bo była to cała atmosfera wokół tej imprezy.
Celebracja.
Zazwyczaj mówiło się o samej gali, nie? Kto się na niej pojawił, kto prowadził ją i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Co prawda, oczywiście oficjalnie w tym roku ta gala była skromniejsza, tak jak mówię, według oficjalnego komunikatu, ze względu na oczywiście zagrożenie tutaj pandemiczne i tak dalej, no ale no mówmy się, no wiadomo, że nie, że no, wynika to też z tych wszystkich kontrowersji i tak dalej. Aczkolwiek tutaj zauważyłem, że Matt Donnelly z Variety pisał o tym, że mimo tej skromniejszej gali jakby tradycja wręczania prezentów obecnym na imprezie nie przepadła i wciąż te 200 osób, które się pojawiło na samej gali, ludzi ze świata filmu najpewniej, no odeszło do domów z wielkimi tutaj torbami pełnymi prezentów, więc no jakby pewne rzeczy się nie zmieniają. No.
Przyjdźcie za rok, proszę. Proszę, przyjdźcie za rok. Może nawet wam coś dołożymy.
Będziemy dalej mieli prezenty dla was. No, ale i no właśnie, wielokrotnie się też wspominało o tym, że no Złote Globy są jakimś takim przedsionkiem do Oscarów, że te nagrody się jakoś tam zawsze pokrywają i tak dalej. Szczerze mówiąc, nigdy też w to nie wierzyłem, biorąc pod uwagę, że tak skrajnie różne osoby głosują na wygranych Oscarowych, jak i wygranych tutaj, że...
No, skala to jest zupełnie inna, nie?
Że, no jasne, jeśli film jest głośną pozycją, no to wiadomo, że będzie pretendentem do tej nagrody i tu, i tu. Ale zazwyczaj, no, trudno znaleźć tutaj przełożenie, nie? Zazwyczaj wydaje mi się, że, nie wiem, nagrody gildii zwykle miały lepsze przełożenie. Nawet jeśli nie zawsze trafiały, ale czysto, patrząc na to racjonalnie...
To ci sami ludzie.
Zazwyczaj są to ci sami ludzie, nie? No bo aktorzy głosują na, nie wiem, na nagrody oscarowe dla lepszych aktorów, nie? I ci sami aktorzy są najpewniej członkami gildii, więc to się jakoś tam pokrywa. Natomiast fakt, że, nie wiem, Złote Globy i Oscary się czasami pokrywały, myślę, że to kwestia przypadku, albo tego, że no po prostu pula tych filmów jednak była ograniczona. Więc pod tym względem też bym tutaj nie traktował Złotych Globów jako cokolwiek ważnego albo interesującego. No i gwoli ścisłości, no warto wspomnieć, że no co, najczęściej nagradzanym filmem z tego, co widzę w tym roku, było albo Psie Pazury, albo West Side Story. Myślę, że też te filmy będą tam faworytami w oscarowych nominacjach. No ale to tak jak mówiłem, no, kwestia tego, że trudno innych filmów tutaj mówić. No.
Ciężko powiedzieć, o tyle co Psie Pazury tak myślę, tak z West Side Story to jest rzut monetą, bo historycznie na Oscarach bywało tak, że albo musical rozpierdzielał, miałeś Chicago czy coś takiego, który zdobywał główną statuetkę i lecimy, albo w ogóle odchodził bez statuetki, w ogóle rzadko był nominowany i tak dalej. Akurat musicale na Oscarach wydaje mi się, że są bardzo zero-jedynkowe.
No nie wiem, wydaje mi się, że no, to prawda, nie? Natomiast na pewno będzie nominacja, na pewno duża część obsady dostanie nominacje oscarowe, więc tak czy siak będzie o tym filmie dosyć głośno w tym kontekście.
Ale
może
nie
na jakąś statuetkę. No, Ansel Elgort nie, ale no, ale wiesz, Rachel Zegler, o niej się mówi bardzo dużo, nie? W tym kontekście. No, zobaczymy. W każdym razie, no wiadomo, że Akademia lubi te klasyczne pozycje, nie? I powroty do klasycznego Hollywood i nostalgię i tak dalej, więc...
Remake'i zawsze.
No, więc pod tym względem pewnie też będzie miał szansę. No ale o Oscarach sobie jeszcze pomówimy, natomiast Złote Globy zostawmy w przeszłości, w historii. I przejdźmy sobie w takim razie do dalszych tematów. Więc tak, kolejny temat. Gal Gadot. I to w kontekście tutaj w odniesieniu do kolejnego newsa castingowego związanego z tą aktorką. Mianowicie szykuje się reboot Złodzieja w hotelu. To Catch a Thief Alfreda Hitchcocka. W oryginale główne role grali Cary Grant i Grace Kelly. No i tutaj rolę, którą grała Grace Kelly, zagra Gal Gadot. I to jest kolejna pozycja w zasadzie, znaczy to jest kolejny film, który gdzieś tam w terminarzu, czy w swoim kalendarzu ma Gal Gadot. Bo poza tym, no mamy jeszcze to oczywiście ten Agatha Christie, jak to się nazywa, no, Śmierć na Nilu, tak? W najbliższym czasie. Poza tym, z tego co kojarzę, będzie złą królową w Królewnej Ścieżce disneyowskiej. Duża rola, jakby nie patrzeć. Dopiero co się pojawiła w Red Notice Netflixowym, największym hicie Netflixa ever. No i pewnie...
Wielokrotnie pani Jenkins próbowała ugrać jej tą Kleopatrę, ale z tego co wiem, to jeszcze nie...
Znaczy, Patty, no tak, w sensie Gal Gadot dalej jest chyba przypisana do tego projektu, Patty Jenkins już nie jest, o ile dobrze kojarzę. No, natomiast no to jest znowu kolejna duża rola, jakby nie patrzeć. To wszystko są naprawdę, wiesz, spore medialne role, bo też mam wrażenie, że powiedzmy gwiazda Gal Gadot w tym momencie to jest, wynika z czysto z popularności, nie? Jakby nie patrzeć, to jest aktor, to jest w tym momencie aktor, który pojawia się w masie popularnych filmów, więc siłą rzeczy to samo napędza popularność, nie? Nie sądzę, żebyśmy Gal Gadot zobaczyli w najbliższym czasie w jakiejś mniejszej produkcji. Wiesz, tak jak masz masę aktorów, którzy się pojawiają, nie wiem, w filmach Marvela i innych superprodukcjach, zazwyczaj mają też te mniejsze role gdzieś w bardziej niezależnych filmach, czy u jakichś bardziej, no nie wiem, uznanych reżyserów i tak dalej. Wątpię, czy Gal Gadot zobaczymy tutaj, ale muszę powiedzieć, że jestem autentycznie pod wrażeniem tego, jak no, bardzo tutaj szybko rozwija się ta kariera i jak na, mówmy się, no, nie jesteście, nikt z nas nie jest fanem specjalnie talentu tej aktorki, ale nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, ale przy tak ograniczonych możliwościach aktorskich wykręcanie w tym momencie takiej kariery, no jednak robi wrażenie. Znaczy...
Gal Gadot idzie ewidentnie, że to nie bez powodu wstąpiła razem z nim w tym Red Notice, idzie drogą Dwayna Johnsona. Czyli sprzedajemy, próbujemy wypromować nazwisko przede wszystkim w ten sposób, żeby później cały czas był to film z Gal Gadot. Jakby ludzie nie idą na film z Dwaynem Johnsonem, bardzo zastanawiając się, o czym jest ten film i co tam się wiąże, idą na film z Dwaynem Johnsonem. I Gal Gadot, chociaż tak jak uważam, że ma znacznie mniejsze możliwości aktorskie niż Dwayne Johnson, który nie jest znowu jakimś tutaj Danielem Day-Lewisem ekranu. No tak niewątpliwie z jakiegoś powodu ma tą... Wielu widzów jest przyciąganych do filmów zdecydowanie z jej powodu. No i studia na tym, że zdecydowanie chcą ugrać, ona sama chce na tym ugrać, to słusznie, czemu miałaby nie chcieć. I no, to mówię, to jest kariera Dwayna Johnsona, czyli było kilka takich momentów, kiedy jakiś aktor, czy aktorka, chociaż aktorka rzadziej, więc może to też jakaś zmiana, był właśnie w takich filmach akcji, w jakichś filmach, może nawet nie akcji, ale był gwiazdą przez jakiś czas, i czasami ten moment, kiedy trzeba było zejść do mniejszych filmów, następował później. Ja pamiętam w pierwszej dekadzie 2000 roku, na przykład Colin Farrell był takim aktorem. Był moment, kiedy Colin Farrell był w każdej dużej produkcji. Po prostu w każdej dużej produkcji, jaką tylko mogłeś znaleźć. A potem jego gwiazda trochę przygasła i zaczął grać w trochę ambitniejszych, trochę mniejszych filmach. Może z Gal Gadot będzie tak samo, kto wie. No Dwayne już ciągnie tak, nie wiem... 49 rok, czy któryś tam i na razie nie wydaje się, żeby jakoś to przygasało, więc może jesteśmy w takim miejscu, że to się po prostu obłaca, no ale tak jak mówię, rozumiem czemu zarówno studio chce, jak i patrząc na to, jak nie wiem, jaką popularnością cieszyło się Red Notice, jasne tutaj combo Dwayne Johnson i Ryan Reynolds jeszcze też wskoczyło, no ale zobaczymy. Nie, też decydowałbym jeszcze po śmierci na Nilu. Wydaje mi się, że ten film może dalej nikogo, ale to dlatego, przez to jak był przesuwany, Armie Hammer nie jest, no, najbardziej, że tak powiem, chętnie widzianym aktorem i tak dalej. Więc akurat nawet jeżeli śmierć na Nilu przejdzie bez echa, no to to jeszcze nie, raczej nie skreśla jej kariery nagle.
Wspomniałem o tym, że właśnie no, raczej nie widzimy póki co przynajmniej tej aktorki w mniejszych produkcjach, ale kto wie, być może to będzie ten film, w którym będzie mogła pokazać powiedzmy cokolwiek ciekawego aktorsko. No bo mówmy się, mieliśmy już parę przypadków, gdzie ktoś, kto nie do końca, nie wiem, kto nie wydawał się szczególnie utalentowany aktorsko, wyrabiał się z czasem z kolejnymi filmami, radził sobie lepiej, nie? Specjalnie nie widzę progresu Gal Gadot, szczerze mówiąc, a jakoś tak wyszło, że te ostatnie filmy widziałem. Ale kto wie...
Aktorzy zwykle przeskakiwali do właśnie mniejszych filmów. Tu na pewno przychodzą do głowy Gwiazdy Zmierzchu. Zarówno Kirsten Stewart, jak i Robert Pattinson to jest dwójka aktorów, która wszyscy zapamiętali Super Drewna, Edwarda i Belle. Ale później to nie było tak, że oni od razu... Jasne, Stewart jeszcze była w tym całym Huntsman, coś tam, Królewna Śnieżka, coś tam. I próbowała, ale to też nie był ten moment. Natomiast Pattinson właściwie natychmiast przeszedł do The Rover, do całej masy innych tego filmów, ostatnio w końcu Lighthouse. I dopiero teraz wraca znowu jako Batman. Stewart natomiast od tamtego czasu nie grała w żadnym blockbusterze. Nie grała, jeżeli kojarzę.
Grała, nie, no, były te, była Anioł Charlie'ego chociażby, nie? Które, no,
a sorry, była
nie były sukcesem, ale no miały być tym popularnym.
Okej, to miał być blockbuster, to niech będzie. No ale wiadomo, teraz jest w tym Spencer, to wszyscy jakby o tym mówią. I to jest film, który został kompletnie pominięty na Globach, ale to nie znaczy, że będzie pominięty na Oscarach na przykład. Więc jasne, są ci aktorzy... Ale wydaje mi się, że to byli aktorzy, którzy jednak... innym przykładem był Zac Efron, który grał w High School Musicalach, a potem zagrał w... jak się nazywał ten? Me and Orson Welles. Gdzie znowu pokazał klasę aktorską i później oczywiście mógł grać w tej masie Gówien, Baywatchów i innych rzeczy, ale jednak brał też te role, w których mógł pokazać talent aktorski, który niewątpliwie ma. Gal Gadot na razie takich ról nie dobiera poza tymi...
No właśnie,
tymi.
Wydaje mi się, że to jest trochę inny przypadek, bo w przypadku, nie wiem, Pattinsona czy Kirsten Stewart, moim zdaniem to byli utalentowani aktorzy od samego początku, którzy po prostu no, nie wykazali się bardzo w tamtych filmach, ale szybko udowodnili talent później. W przypadku Gal Gadot nie wiem, czy ten talent tam do końca jest, ale mówię, on może się rozwinąć. Ja bym powiedział, że nie wiem, że to jest trochę kasus Johna Cena może?
Może który... Channing Tatum.
Channing Tatum. To jest też ten aktor, którego kiedyś bardzo nie lubiłem i uważałem, że wypada fatalnie w
to
wielu filmach.
To był ten aktor od tańczenia i niczego więcej.
A potem nagle się zaczął pojawiać w rozmaitych filmach i wypadał dużo lepiej. Ale Channing Tatum jeszcze akurat grał w tych filmach, które mogły chodzić za no, poważniejsze i no, mając trochę większe ambicje, nie? Ale ja lubię przykład Johna Cena, który w wielu filmach wypadał moim zdaniem strasznie drewnianie i właśnie wygląda... Wiesz, on grał w filmach, bo był Johnem Ceną, nie? Tak samo jak Gal Gadot gra w filmach, bo jest Gal Gadot, bo wygląda tak, jak wygląda i jest popularna i tak dalej. Ale ostatnie role w Johna Cena, które dalej były w kluczu tych albo jakichś lekkich komedii, albo właśnie w jakichś blockbusterów, wypadają dużo lepiej, bo się wydaje mi się, że się wyrobił jako aktor zwyczajnie. Jeśli... tą drogą miałbyś Gal Gadot z czasem no, radzić sobie lepiej z tymi rolami, tym lepiej. Tylko, że dobrze było, jakby faktycznie grała różnorodne role. Tutaj ta rola, którą gra Grace Kelly, wydaje mi się, że to nie jest coś, co sprawi, że będzie musiała wyjść poza, nie wiem, tę swoją strefę komfortu aktorską, powiedzmy. Ale może z czasem zobaczymy. No nie wiem, czy ty, to, no nie, mam wrażenie, że większość tych ról jest jednak według tego samego klucza, na zasadzie, żeby nie próbować grać niczego innego, nie? Żeby widzowie dalej widzieli tę samą postać, którą kojarzą z poprzednich produkcji, a to nie sądzę, żeby sprawiło, żeby się jakoś rozwinęła aktorsko tutaj.
No, ja uważam, że ja wracając na chwilę do Channinga Tatuma, zanim pojawił się w Foxcatcherze, gdzie wszyscy popatrzyli, ej, ten gość potrafi grać dramatyczne w sumie role, to grał też w komediowych 21 Jump Street, które było według mnie naprawdę miał tam talent komediowy. Jasne, miał obok aktora, który był aktorem komediowym, od którego mógł odbijać, ale to nie znaczy, że sam Channing nie wypadał tam zabawnie. A znowu myślałeś o nim tylko jako te tańczące drewno. No, to było wszystko, co potrafił robić. Magic Mike'a nigdy nie widziałem, ale też ludzie bardzo chwalą jego rolę tam. Więc znowu, może gdyby Gal Gadot zagrała kiedyś postać, która jest na przykład totalnym luzerem, tak jak właśnie Tatumowi się zdarzyło, nie? Jego postać w 21 Jump Street jest debilem, kinda, i jeszcze w dodatku przegrywem. co odbija od macho, wszystkie dziewczyny za mną lecą, jestem super utalentowanym tancerzem w coś tam jump, coś tam dance, coś tam up. Nie wiem, jak się te wszystkie filmy nazywały. Wyobrażam sobie, że gdyby na przykład Gal Gadot spróbowała zagrać postać mniej inteligentną albo mniej udaną życiowo, nazwijmy to. Zwróć uwagę, że te postacie, które ona gra, są zaradne, kopią dupy, zresztą inteligentne, super perfekcyjne.
No i dorzuć do tego teraz Kleopatrę na przykład, nie? Albo,
kolejna, nie? No. Czy ten, a właśnie zobaczyłbym, jak sobie radzi Gal Gadot w właśnie postaci, która jest totalnie ułomna. I myślę, że to tej Tumowi bardzo pomogło i to jest gość, który wiem, że są o tym duże informacje, że to jest gość, który brał lekcje aktorstwa nawet już po tym, kiedy miał karierę w Hollywood i tak dalej, po prostu stwierdził, że chce być lepszym aktorem.
Tak samo w przypadku Gal Gadot. No ja, jak mówię, nie jestem fanem, niespecjalnie się cieszę, jeśli mam zobaczyć ją w jakimś filmie, bo mówię, jako aktorka jest moim zdaniem raczej mocno przeciętna, ale nie mówię, że nie mogę zmienić zdania, jeśli da znacznie lepsze występy, nie? A wiadomo, i mówię, no nie łudzę się, że jest wybierana do tych ról z jakichś innych powodów niż generalna popularność, a umówmy się, no filmy w kinach mają coraz trudniej, więc ściąganie znanych twarzy ma pewnie większe znaczenie niż miało wcześniej, więc no ale to jest być może szansa na to, żeby faktycznie wypaść lepiej. Okej, będzie grała też Irene Sandler w filmie o Irenie Sandler. Okej, to brzmi ciekawie.
To mogłoby być okej. Okej, to już jest może krok dalej, chyba że to będzie laurka i to będzie doskonała.
No to i tak, to by było trochę...
Ale to już dramatu chociaż trochę by dodało, nie?
No. Znaczy to jest pisem na IMDb, nie wiem na ile ten film jeszcze jest, powiedzmy, aktualny, czy to się ziści, no ale jeśli miałoby, no to okej, to brzmi ciekawiej. To by było coś, co mogłoby jakoś może zmienić tutaj percepcję tej aktorki.
Chyba, że w tym filmie Gal Gadot stanie naprzeciw nazistów i zrobi tak, i oni odejdą. Nie podniesie głowę.
No właśnie. Jeszcze gwoli ścisłości jest jeszcze scenarzystka wybrana tego projektu Aileen Jones, która z tego co widzę robiła tylko serialowe rzeczy do tej pory, na przykład serialową Zabójczą broń, nawet nie wiedziałem, że istniała. Znaczy Zabójcza broń serialowa. No ale okej, zobaczymy. No nie ma jeszcze reżyserki podanej, znaczy reżysera ani reżyserki podanej, natomiast tak sobie myślę, jeśli w tym kluczu będą wybierać od twórcy głównej roli, czyli tego naszego włamywacza, który musi udowodnić, że to nie on stoi za tutaj włamaniami dookoła. Nie wiem, Ryan Reynolds jest pewnie wolny. Proszę. Dopiero co grał super złodzieja w Red Notice, więc ludzie będą kojarzyć, nie? Więc...
Ej, grają razem. Znam to. Są pieniądze.
No, ale wyobrażam sobie, że teraz po prostu wszystkie projekty będą tak wyglądać, że będziemy brać tylko tych znanych, lubianych aktorów. Jeśli nie Ryan Reynolds, no to nie wiem, Chris Pratt albo, nie wiem, jakiś inny Chris. I to ten. I myślę, że nie zdziwię się, jeśli taka tutaj takie personalia padną. No dobra, i film robi Paramount, więc zobaczymy, jak to wypadnie. No ale... Kolejny remake do kolekcji. Dobra, słuchajcie, to tak. Przejdźmy w takim razie do naszej Batmanowej sekcji. Bo tutaj jest parę informacji związanych, powiedzmy, z nadchodzącymi Batmanami. No, nie jednym nawet. Pierwsza rzecz jest związana z filmem The Batman Matta Reevesa. I są to dwie fotki publikowane, oficjalne fotki promocyjne. Więc to nie są, wiecie, żadne rzeczy z przyczajki i tak dalej, żadne tam przecieki. No, tylko oficjalne fotografie, które mają nam tutaj zareklamować niejako film. Które prezentują dwóch villanów z tego filmu. Dwóch klasycznych w sumie Batmanowych villanów. No, z tej chyba pierwszej ligi, jeśli chodzi o te postacie, które tutaj, z którymi Batman się na przestrzeni lat pojedynkował. Po pierwsze, Pingwin w wykonaniu, znaczy w tej roli Colin Farrell, no i Riddler, i gdzie pod tym zielonym kapturem się skrywa najpewniej Paul Dano, aczkolwiek to nie mam pewności, bo ciężko powiedzieć. No, ja już pisałem w ogóle u siebie na Facebooku o tym Riddlerze. Ja nie jestem szczerze mówiąc fanem tego wizerunku, w ogóle macie te fotki teraz na ekranie, więc możecie się przyjrzeć. No ale no jest to powiedzmy jakiś pomysł, trochę jak jak z Nolanem. No, widzę, że jest na to jakiś pomysł, ale to nie jest pomysł, który mi by się jakoś specjalnie podobał. No w ogóle ja nie jestem fanem, szczerze mówiąc, brania tych komiksowych wizerunków i urealniania ich w taki sposób, gdzie mamy postać, która jest tym komiksowym wylanem, który ma ten jakiś konkretny, charakterystyczny kostium. Wolałbym zobaczyć wariację na temat tego kostiumu, aniżeli wywalenie go do kosza i zastąpienie czymś dużo bardziej, powiedzmy, utilitarnym, bo tutaj mamy bohatera, który ma na sobie po prostu zieloną kurtkę i maskę. I nawet wygooglowałem, sprawdziłem. To jest wojskowa maska, która służy do zakładania jej, kiedy są ekstremalnie niskie temperatury na zewnątrz. Dlatego ma takie wielkie te dziury na oczy, bo się na to zwykle pewnie jakieś gogle zakłada, czy coś takiego. No, Paul Dano ma okulary na tym, co wygląda komicznie, ale no, być może jakoś to pasuje do tej postaci. I generalnie, no, spoko. No, jeśli to będzie pasować do filmu, no to okej. Okay. Ale nawet jeśli będzie pasować do filmu, no to szczerze mówiąc, nie podoba mi się to za bardzo. Natomiast no, nie wpłynie to, myślę, specjalnie na jakoś, nie wiem, moją ocenę filmu czy coś takiego. No, natomiast do Pingwina nie ma żadnych zarzutów. Wygląda super. Wygląda jak Pingwin od razu. Jakby widzisz go i widzisz sobie, okej, okay, no to jest ten gość z komiksów. No, w sensie nie musi wyglądać identycznie, ale jakby czuję, że to jest ta postać. No, mama jest ubrana elegancko i wygląda ciekawie. Nie?
To będzie wyjątkowo wysoki Pingwin.
I ma haczkowaty nos, co też jest tutaj małym szczegółem.
Jeśli chodzi o to, znaczy, to jeszcze jest kwestia pewnej innej rzeczy, do której się odniesiemy w kwestii Batmanów. Ja mam z Batmanem, chciałbym, żeby Batman był trochę jak James Bond, patrząc na to, ile już mieliśmy ekranizacji Batmana, gdzie zmieniały się często te konwencje, przechodziliśmy od super serious. Mieliśmy Bonda właśnie, który był poważny, mieliśmy Bonda, który był goofy, mieliśmy najpierw Seana Connery'ego, mieliśmy Rogera Moore'a, mieliśmy Piersa Brosnana, mieliśmy Daniela Craig'a, mieliśmy przechodzenie i z Batmanem było tak, że był Adam West w latach 60., który był, wiadomo, totalnie goofy. Potem był Michael Keaton, który też był, ale w inny sposób. Ale później wszedł Christopher Nolan. I mam wrażenie, że od tego czasu Batman już jest śmiertelnie poważny. Czy Ben Afflecka był nawet tak poważny, że aż goofy w pewien sposób, ale to nie było zamierzone. On miał być super poważny, wypalał swoje znamie na swoich przestępcach, prawda, i tam zabijał i w ogóle co on tam nie robił. Defraudował pieniądze i nie wiem, co nam jeszcze nie robił. I teraz przechodzimy do tego Batmana Reevesa, który będzie znowu super serious. I jakby to może być dobry film, on może mi się podobać. Jakby, tak jak mówisz, to nie wpływa na mój odbiór filmu. Po prostu moja taka osobista chęć byłaby taka, że Batman przez dekady, ile lat istnieje w komiksach, miał tak dużo odsłoń. To jest tak bardzo bogaty lore, z którego możesz czerpać. Aspekty Batmana, które się pojawiały, które tam były, ale niestety, no, w momencie, w którym zamykasz go tylko i wyłącznie "I am vengeance, I am the knight", to, no, w końcu będziemy się kręcić w kółeczko. Kolejny raz, to może być świetny film. Mogę wyjść super uradowany z niego, ale bardzo bym chciał zobaczyć kolejnego Batmana, który, nie mówię, że to ma być Batcard i George Clooney, który jeździ na lodzie i co tam się nie dzieje. Nie mówię, że to ma być ten Batman, ale mimo wszystko Batman, który ma na przykład Batrodzinę, o czym często mówię, od czego przejdziemy w innym newsie, o którym można trochę ograć, to na przykład mój ulubiony Batman to jest ten, który on jest serious, ale jego otoczenie pokazuje mu, jak bardzo ułomne jest to bycie serious, mrocznym mścicielem, samotnikiem, siedzącym i płaczącym na gargulcu. W sensie, to jest mój ulubiony Batman, kiedy on sam jest taki, jaki jest, ale cała reszta pokazuje mu, jak bardzo to jest wcale nie cool, że to wcale nie jest super cool, nie? Że tak naprawdę bycie tym samotnikiem i tak dalej daje ci więcej, sam sobie tworzysz więcej problemów niż korzyści. I chciałbym to kiedyś zobaczyć, ale na razie cały czas jesteśmy na etapie samotny, mroczny Batman jest fajny.
No, znaczy, dwie kwestie z tym związane mi się nasuwają na myśl. Znaczy, po pierwsze to, że zazwyczaj właśnie te wizerunki Batmana w filmach, one, no, bardzo rzadko wynikały z jakichś artystycznych preferencji ludzi, którzy się za to zajmowali, no, wynikały z tego, że, no, z tego, jak publika reagowała na poprzedniego Batmana, nie? Zazwyczaj, no, wiadomo, Schumacher ta wizja Schumachera tak się nie podobała, że później musiał przyjść Christopher Nolan i zaprezentować coś totalnie poważnego. Wydaje mi się, że w tym przypadku Ludzie byli rozczarowani tym Batmanem Justice League przede wszystkim i on mimo wszystko, ja wiem, że ten Batman z Batman v Superman, on był super poważny i super mroczny i tak dalej, ale potem ludzie dostali tego Batmana z Justice League, który był tego Whedonowego, który rzucał tymi dziwnymi tekstami i...
Okej, wyparłem go z pamięci, sorry.
I wiesz, gdyby... Ja nie jestem przeciwko luźniejszemu Batmanowi, ale gdyby on z samego początku był pisany w ten sposób, to może to by działało, ale przez to, że no to był Batman Snydera, któremu dopisano masę tych luźnych tekstów, no to ludziom się bardzo nie podobało. Dlatego, kiedy już ogłoszono reboot i raczej ogłoszono jakiś, powiedzmy, no mniej lub bardziej miękki reboot, no to ten znowu poważniejszy i traktujący siebie serio i tak dalej Batman, widzę, że ludziom podchodzi, no bo... Aczkolwiek wydaje mi się, no właśnie to jest druga kwestia, wydaje mi się, że generalnie no, ten filmowy Batman ludziom podchodzi bardziej poważnie, nie? Ja wiem, że w komiksach bywa z tym różnie, nie? Mamy te komiksy, gdzie Batman jest portretowany bardziej na serio, a są te, które no... Gdzie jest superbohaterem, nie? I walczy z kosmitami, czy coś takiego. Wydaje mi się, że no, Batman zawsze łączył ten kamp i ten cięższy klimat i po prostu niektóre interpretacje no, kierowały się w jedną lub w drugą stronę. Ale jakby nie patrzeć, no ludziom jednak się kojarzy ten filmowy Batman z tymi poważniejszymi klimatami. Jak publikowałem tą fotkę u siebie na fanpage'u i ludzie napisali komentarze, sporo komentujących zwróciło uwagę na to, że nie dziwią się temu, że zwyczajnie ten poważniejszy Batman się ludziom dużo, dużo lepiej kojarzy, nie? Bo masa ludzi kojarzy jednak te kampowe klimaty właśnie z Schumacherem, właśnie z tym Batmanem z Justice League, a że były filmy, które by się podobały, no to automatycznie to też nie jest Batman, który do ludzi trafia, więc nie dziwi mnie to, że chociażby studio chciało iść w tym kierunku, nie? Bo wiedzą, że to się sprzeda, wiedzą, że to jest ten Batman, którego ludzie chcą oglądać, ten, który... gdzie nie ma tych takich dziwacznych elementów. Wciąż liczę na to, że jednak, że to, co widzimy na fotkach, to jest troszkę jednak wyrwane z kontekstu i nawet te zwiastuny, one są bardzo, wiadomo, no to będzie film, który będzie miał ten ciężki klimat, ale ja liczę na to, że tam będzie masa takich dziwnych rzeczy, które nie przeszłyby na przykład u Nolana, nie? Mam nadzieję, że to nie będzie po prostu powtórka z tamtego Batmana i no nie wiem, chociażby zdjęć, to jak zdjęcia wyglądają, to jak te scenki, które widzimy w zwiastunach wyglądają, no sugeruje mi, że to nie do końca będzie powtórka z rozrywki. Ale no, patrząc tylko i wyłącznie na ten kostium, no to nie jest coś, co bym chciał tutaj widzieć. Aczkolwiek podoba mi się ta idea, gdzie mamy tych bohaterów, którzy są na początku swojej drogi, więc jeszcze te ich kostiumy są takie, no tam sklecone gdzieś tam, wiesz, na szybko. Aczkolwiek wolałbym, żeby jednak troszkę bardziej przypominały kostiumy faktycznie, a nie założenie po prostu, wiesz, kominiarki na głowę czy coś w tym guście.
Po raz kolejny, ja nie mam nic przeciwko poważnemu Batmanowi, ja po prostu lubię, kiedy czasami jego otoczenie różnie to odbija. Jakby możemy patrzeć na poważnego Batmana, który jest cool, a możemy patrzeć dalej na tego samego Batmana, który zachowuje się tak samo, ale widzieć w tym wady, widzieć jak on jest na przykład kompletnie emocjonalnie upośledzony i jak... Nie wiem, ja lubię te momenty Batmana, w których on nagle jest w stanie okazać uczucia w stosunku do Alfreda, czy do któregokolwiek innego członka. No, mówię Alfredzie, bo on jako jedyny się zawsze pojawia w tych filmach. I masz ten taki ciepły moment w Batmanie, nie? Który nie jest tylko i wyłącznie na współpracownikach i nie Alfred musi cały czas o niego dbać, tylko być ten moment, w którym i nie jest to, o nie, Alfred jest w budynku, który płonie, willa mi płonie, muszę lecieć, trzeba ratować Alfreda. Tylko takie proste rzeczy jak to, że nie wiem, Batman mu śniadanie zrobi. Takie rzeczy, których w filmach nie zobaczę, a szkoda, bo to są te rzeczy Batmana, które przez to, jak bardzo on jest serious i mroczny, doskonale to przełamują.
No ale mówię, problem polega na tym, że przez tę popularność filmów Nolana i przez to, jak też dobrze Batman został przyjęty w Batman v Superman, sam chociażby wizerunek tej postaci, wątpię, czy dostaniemy jakiegokolwiek innego Batmana. Myślę, że nawet ten Bartonowski Batman, który był, wiesz, miał pełno tych takich dziwnych komiksowych motywów dookoła, wiesz, typu wrzucanie przestępcy z dynamitem do studzienki kanalizacyjnej, to jest coś, co raczej będzie gdzieś tam na, wiesz, no... takich elementów będzie mniej. Jasne, będziemy mieli jeszcze oczywiście drugiego Batmana, za chwilę sobie o tym pomówimy, a w zasadzie nawet jeszcze powróci trzeci. Ale wydaje mi się, że ten Batman Keatona też raczej będzie w tym takim kluczu, gdzie nie będzie traktował się raczej serio. Ale no mówię, to wciąż może być fajny film. Ja tylko mówię o tym, że to nie do końca jest wizualnie to, co ja bym specjalnie chciał widzieć na ekranie. No nie, wydaje mi się, że w tym kluczu dużo fajniej wyglądały na przykład projekty postaci z gier Arkham. Tam też szli w takim bardziej
serious,
tak, poważnym, takim urealistycznionym kierunku, ale właśnie nie do przesady. Tam pamiętam, że oni zrobili dziwną rzecz z Pingwinem między pierwszą a drugą grą, gdzie on w Arkham City się pojawia z tym takim denkiem od słoika wokół zamiast monokla i wygląda, wiesz, ubrany w jakieś szmaty i tak dalej. I to był fajny balans, bo to wciąż był Pingwin, wciąż jakby widziałeś ten taki komiksowy wizerunek w nim, tylko po prostu jakby złożony z różnych, z trochę innych, no nie wiem, trochę inny sposób zbudowany, więc może w tym kierunku jakby coś w tym kierunku reżyser poszedł, no nie wiem.
To ja chcę tylko powiedzieć, że mój ulubiony Riddler, skoro przy tym jestem z kolei, to jest jednak z serialu Harley Quinn, gdzie jest motyw, w którym w Gotham w drugim sezonie upada i pada w nim elektryczność. I kampus Riddlera jako jedyny ma elektryczność. Nie pytaj, czemu ma kampus. I potem okazuje się, że on łapie studentów i wrzuca ich w takie bieżnie jak dla chomików, żeby biegali i on dzięki temu...
Okay.
I później Harley jak go... on morduje po kolei tych ludzi, którzy ją dotknęli, zabija pingwina i tak dalej. Ale Riddlera w takim razie sami porywają i w swojej bazie każą mu biegać w takiej bieżni. I potem się okazuje, że Riddler mógł się zawsze uwolnić, ale odkrył, jak kocha cardio i staje się taki super fit i ma takie buły, wiesz, nogi ma takie, że ten i potem cały czas jest taki super fit Riddler i cały czas chodzi, jak tylko ma okazję, też tak przeciąga, tak cały czas, wiesz, pokazuje swoje... To jest najlepszy Riddler, sorry.
A, jeszcze jedna rzecz, przypomniałem się, bo też jak wspomniałem o tym, że mi się nie podoba ten wizerunek, to dostałem masę odpowiedzi w stylu, że no ale to jest taki cięższy klimat w tym filmie i tak dalej, tu by nie pasował Riddler, nie wiem, Jima Carreya. Kurde, no, wydaje mi się, że jest miejsce na masę innych jeszcze interpretacji. Niekoniecznie to musi być albo typ worku na głowie, albo Jim Carrey. Ja wiem, że ta wersja Jima Carreya była bardzo w jedną stronę.
Ten kolej z Arkham był właśnie czymś pomiędzy.
No, wydaje mi się, że no mówię, jeśli ja miałbym to jakoś widzieć, no to ja bym widział Riddlera wciąż idącego w kierunku tego wizerunku komiksowego, w sensie tego typa w garniturze i tak dalej, ale właśnie w tym takim kluczu, gdzie to nie musiałaby być, wiecie, ładna, świeża, czysta marynarka, tylko jakieś śmieć po prostu wygrzebane ze śmietnika i po prostu pobawić się z tym wizerunkiem komiksowym, niekoniecznie zastępując go czymś innym. Ale znowu, no, reżyser chciał inaczej,
może spoko,
niech robi jak uważa i jeśli to ma działać dobrze w filmie, no to okej.
Okay. Ja cały czas liczę na to, że jednak ten film nie zapomni o tym, że w Batmanie zawsze najważniejsze były relacje z jego, nie tylko sojusznikami, czyli Alfredem przede wszystkim, bo tu nikogo innego, może Catwoman, ale też relacje właśnie z jego złoczyńcami. Jakby nie chodzi tylko o to, żeby dać mu w mordę, żeby rozwiązać jego zagadkę, ale często też, umówmy się, większość złoczyńców w historii Batmana jest pisana jako jakieś jego odbicie. Riddler jako ten genialny, jeden genialny detektyw, który rozwiązuje zagadki, ten tworzy genialne zagadki. Pingwin jako że Bruce Wayne jest filantropem, on jest tym chciwym typem, który bierze hajs dla siebie, nie? I bierze pieniądze i tak dalej. Każdy z przeciwników Batmana miał być odbiciem jakiegoś aspektu Batmana i dlatego mam nadzieję, że to też będzie... No na tym się skupi film, bo to zawsze było najciekawsze.
No, znaczy to właśnie w ogóle nie wspominamy tutaj o tym, jaką postacią będzie Riddler, bo może być świetnie napisanym Riddlerem, a jednocześnie, no może mi się nie podobać jego kostium, nie? A może być odwrotnie, zobaczymy. No dobra, słuchajcie, to w takim razie, jak jesteśmy przy tych Batmanach i wspomniałem o tym drugim Batmanie, który w tym multiversum DC będzie sobie istniał i koegzystował, no to jest oczywiście Batman Michaela Keatona, który no, po pierwsze ma się pojawić we Flashu i ma tam zagrać jakąś dużą rolę, no a potem ma się również pojawić w Batgirl, czyli niedawno ogłoszonym filmie, do którego już mamy zresztą tutaj newsy castingowe i tak dalej, scenariusz napisze Christina Holst, co myślę, że już jakby pozwala być spokojną o tę produkcję. Ale ostatnio pojawiła się dosyć ciekawa rzecz, mianowicie na zdjęciach z planu Batgirl pojawiło się jako część tutaj dekoracji, powiedzmy, scenografii. Pojawił się mural z właśnie tym Batmanem Michaela Keatona, z trochę unowocześnionym kostiumem i tak dalej. Lubię takie szczegóły, że to nie jest dokładnie ten kostium, który nosił Keaton w filmie, no bo myślę, minęło parę lat, nie nosił być cały czas innego kostiumu. To między pierwszym a drugim filmem się zmienił, więc no co dopiero później. Więc to jest trochę zmieniony kostium, ale ma to żółte logo i tak dalej, więc zakładam, że to jest ten sam Batman. No i obok niego pojawia się Robin, co by sugerowało,
maskę,
że...
też inaczej wygląda, nie? Ma zasłonięte usta. To jest pandemiczny Robin.
No, trzeba było bronić tutaj, znaczy chronić jego tożsamość, a najwyraźniej sama maska na oczy no, nie spełniała swojego zadania dostatecznie. No, w każdym razie mamy. Chociaż kurczę. Może po prostu tak ten. Nie, okej, faktycznie ma maskę na tym.
Wygląda jak maska konkretna, żółta.
No w każdym razie no, najważniejsze jest to, że jest to jakby nie patrzeć Robin, który, najpewniej Dick Grayson, który się tam pojawi w międzyczasie, co by mogło nam jakoś tam sugerować, że gdzieś tam w tym świecie istnieje Robin.
Albo Nightwing.
Albo Nightwing. A jeśli istnieje Nightwing, to może istnieje też jakiś inny Robin. W każdym razie ten Batman będzie miał jakąś historię. Jestem ciekaw właśnie, czy Batgirl będzie jakoś to eksplorować. Tym bardziej, że Batgirl będzie tam, to ma być origin dla tej postaci. Więc zakładam, że jeśli mamy postać, która wciela się w nową członkinię Bat-rodziny, no to jakoś to się będzie odnosić do poprzednich Robin, do poprzednich osób, które jakoś tam się narażały swoje życie dla sprawiedliwości i bezpieczeństwa w Gotham. No ale no i też w związku z tym, że i Batman będzie miał tutaj rolę, no to myślę, że ta relacja między Batmanem mentorem a młodszym członkiem Bat-rodziny będzie tutaj także w kontekście Robinów w jakiś sposób poruszona. Co bardzo mi się podoba. Bat-rodzina nigdy nie była jakoś specjalnie w filmach rozwijana, nie?
No właśnie nie. Nie chcę się łudzić, bo ja zawsze mówię, zawsze to powtarzam. Nie jestem fanem Batmana, a jestem mega fanem Bat-rodziny. Mówię, po raz kolejny, nie chcę się łudzić, bo pewnie się zawiodę. Jedyny motyw, gdzie Bat-rodzina była poruszana, to w tych Titans strasznych. Ale nie, może nie tak. Ale chciałbym bardzo, gdyby wreszcie ktoś wziął to pod uwagę. No, znaczy, serial nazywa się Batgirl, to już jest krok Bat-rodziny, prawda? To już jest coś gdzieś. Ale jeżeli by się okazało, że... No tylko to nie jest uniwersum, więc znowu nie wiadomo, czy to ktokolwiek chce o tym wspominać, czy to jest na zasadzie takiej... No, jedno najgorsze, czego się martwię, to żeby nie poszli w Snydera. No, był Robin. Zginął brutalnie. Z podrzniętymi żyłami widziałem, jak się wykrwawiał na ulicy. Nigdy więcej. Ty nie możesz, Batgirl, bo skończysz jak Robin. Pamiętam cały czas, jak żył, wypływała mu krew. Please no. Please no. I to jest jedna rzecz, której się boję. Właśnie patrzę na to. O, Robin, a potem stwierdzam. Aha, użyją tego w ten sposób. No, chciałbym, żeby kiedyś ktoś zauważył potencjał w tym, bo Batman po raz kolejny uważam najlepiej działa jako ten nieudolny ojciec, któremu tak naprawdę Alfred wszystkie dzieci odchowywał, ale jego Batmanowe do swojego syna kocham cię i zależy mi na tobie oznacza podkładam ci nadajnik, żeby wiedzieć, gdzie jesteś. Kiedy jesteś w niebezpieczeństwie. Cała masa rzeczy, która nigdy nie była eksplorowana na żadnych sensownych ekranach. Ale ja się nie łudzę. Ja się nie łudzę. Po prostu nie wierzę w to, że ktokolwiek będzie chciał w to pójść. Z jakiegoś powodu Bat-rodzina jest tematem tabu i Batgirl to i tak jest już...
No wydaje mi się, że jesteśmy najbliżej w tym momencie do tego niż kiedykolwiek i mówię, jeśli mamy film Batgirl i mamy zasugerowane, że gdzieś tam w tym uniwersum istniał Robin, no mówię, bliżej nie będziemy, znaczy może będziemy, ale bliżej nie byliśmy tego, więc może w jakiś sposób...
No właśnie,
znaczy,
no... właśnie ja trzymam się tego, co będziesz pierwsze, bliżej nie będziemy, no.
No zobaczymy. Znaczy okej, no jasne, no Batman i Robin była Bat-rodzina, nie? Ale to aspekt Bat-rodziny był jakoś tam bardzo poruszany. No, no więc,
właśnie.
No, ale znowu, dużo podoba mi się to, że faktycznie Michael Keaton będzie jakoś szerzej obecny w tym świecie, że to nie będzie jednorazowy występ. Zobaczymy, czy jakiś kolejny film się pojawi, co jest, kurczę, ciekawe, szczerze mówiąc, bo oni wydaje mi się, że oni w ten sposób chcą zrobić, znaczy stworzyć ten świat, w którym Batman jakoś będzie obecny, ale no nie będzie na pierwszym planie, nie? A jednocześnie to zrobi miejsce tym wszystkim mniejszym postaciom, powiedzmy, na to, żeby no, były na pierwszym planie. Więc z drugiej strony no, będzie osobne uniwersum, gdzie ludzie będą mieli swojego Batmana, jeśli preferują, powiedzmy to. No i jeszcze ostatnia kwestia związana z Batmanami, taka troszkę krótsza. Trzeci Batman, a konkretnie drugi Batman, który pojawi się we Flashu, czyli pierwszy Batman w DCEU, Ben Affleck, wspominał ostatnio, promując swój nowy film dla Amazonu, którego tytułu teraz nie pamiętam i nie będę go szukał, bo to za długo zajmie. W każdym razie wypowiedział się na temat swojego okresu pracy nad Justice League, gdzie no, grał Batmana i który to film sprawił, że pożegnał się z tą rolą, bo zwyczajnie z tego, co mówił, masa rzeczy nałożyła się na to, że to był najgorszy okres w jego życiu. I no, to zarówno
widać było i to było wiele razy. Wracaliśmy do tego.
No i Affleck, prawda, nie mówił tutaj konkretnie o samym robieniu tamtego filmu, ale myślę, że możemy to sobie spokojnie dopisać, biorąc pod uwagę, jak wyglądała praca nad nim, jak no, jak wygląda współpraca, powiedzmy, z producentami i tak dalej. No ale wspominam, no, głównie o prywatnych problemach i rozmaitych tutaj i stresach i tak dalej, które się to złożyły. I z tego względu też zrezygnował w ogóle z tej roli i zdecydował, że nie będzie angażował się dalej w reżyserowanie, bo jeśli pamiętacie, no to pierwotnie miał w ogóle wyreżyserować film o Batmanie, ale też z grania tej roli. Natomiast no oczywiście jego występ we Flashu ma być tym pożegnaniem się z tą rolą. Na ten moment przynajmniej tak to ma wyglądać. No więc to tyle, jeśli chodzi o tę kwestię. Natomiast jeśli już jesteśmy przy tych rzeczach związanych, powiedzmy, z DC, z rzeczach związanymi z Warner Bros., to warto wspomnieć o pewnej dosyć interesującej informacji, bo jest też jeszcze jeden Batman właśnie, ten w Titans, nie? I...
Ja to trzeba by Radka zapytać, bo on jest tutaj jedynym tutaj... Ja wiem, ja widziałem tyle, ile widziałem Titans, to podobało mi się, że ten Batman był kompletnym psychopatą, ale poza tym to...
No, w każdym razie, a jak Titans, no to Greg Berlanti, a Greg Berlanti, no to CW i tamte uniwersum, Arrowverse i tak dalej, więc mamy tutaj powiązanie tematyczne. W każdym razie stacja CW, która no, słynęła nie tylko oczywiście z seriali ze świata DC, ale też z bazy innych produkcji, głównie one były zwykle tworzone według tego samego klucza, nie? To były raczej te takie proste, łatwe i przyjemne produkcje.
Tańsze.
No wiadomo. Coś, co... kojarzyły zazwyczaj z telewizją, nie? Jakby to był ten taki, mam wrażenie, wzorcowy przykład tych telewizyjnych produkcji. Zwykle właśnie były jakieś science fiction z tymi elementami teen dramy gdzieś tam w tle i tak dalej. Te takie właśnie sztandarowe produkcje telewizyjne, gdzie mogłeś opuścić 5 odcinków i nic się nie wydarzyło w związku z tym, bo i tak
Klar
coś...
dalej musiał biec szybciej.
No tak, i praktycznie mogłeś ominąć pół sezonu, a i tak dostawałeś odcinek, gdzie wszystko było po staremu, nie? I jasne. W każdym razie stacja CW, która jest... która należy zarówno do Warner Media, jak i do Viacom CBS, miałaby zostać sprzedana i oba koncerny miałyby tutaj odsprzedać swoje prawa do tej... znaczy swoje prawa do własności tejże stacji. Co jest związane pewnie z tym, że zarówno Warner Media, jak i Viacom celują bardziej tutaj w streaming i raczej pozbywają się właśnie tych rzeczy związanych ze starymi mediami. I to jest w pewnym sensie oznaka nowej ery, nie? Jeśli stacja CW, która od dawna produkuje seriale praktycznie cały czas, nie? I one jakby nie patrzeć, no, cieszą się pewnie troszkę słabnącą popularnością, ale wciąż są oglądane.
Wydaje mi się, że już raczej trzymają tą bazę. Nie sądzę, żeby ktoś, żeby, nie wiem, taki Flash zdobywał nowych widzów w ciągu ostatnich kilku lat.
No ale rzecz w tym, że najwyraźniej obie stacje nie widzą jakby potencjału w tym momencie.
To ma sens generalnie. Dlatego, że w ogóle to jest ciekawe, bo jeżeli pomyślisz w CW, to była ta stacja, która, co by nie mówić, rozkręciła superbohaterów na małym ekranie. Bo jeżeli popatrzymy na to, jakim kultowym serialem było Arrow, nieważne jak kolejne sezony szły i w ogóle, ale jednak pojawienie się tego Arrowa po raz pierwszy wiele, wiele lat temu jako ej, to jest superbohater na małym ekranie, a potem dodanie do tego Flasha, a potem rozwinięcie tego w ich uniwersum i robienie tych crossoverów, które z Radkiem oglądaliśmy co roku, nawet nie oglądając konkretnych seriali. Trzeba przyznać, że to było coś jednak bardzo unikalnego i na tamtą chwilę nikt nie sądził, że w serialach coś takiego jest możliwe i tu trzeba jakby absolutnie oddać im tu. Nie wiem co, ale jakiś szacunek na pewno za to, co tutaj stworzyli. I przede wszystkim pod wodzą właśnie Grega Berlantiego. Patrząc na to, że inne produkcje serialowe, trzeba przyznać, nie cieszyły się takim powodzeniem. Miałeś Marvela, który na przykład wyszedł z Agents of S.H.I.E.L.D. Jasne, miało to swoją bazę, miało fanów, jakoś, który się tego trzymała, ale jednak popatrz na to z tej strony. Agents of S.H.I.E.L.D. jechało na barkach MCU, tak? Podczepionego MCU, ale jednak, co na pewno dało im niezły, szczególnie ten pierwszy impuls fanów, gdzie to miało być kompletnie połączone, A mimo tego to nie był serial, który można powiedzieć, że cieszył się taką popularnością i trzymał tak długo jak Arrowverse jako taki, nie? Miałeś seriale Netflixa i jasne, Daredevil chociażby jest pamiętany, czy jako, o wow, super, ale to też się nie rozwinęło. Zrobili obok jakiegoś Iron Fista, marne Defenders, kiedy próbowali robić crossover i to nie złapało swojego jakiegokolwiek sensownego widza, żeby to utrzymać, bo umówmy się, to nie jest tak, że Marvel powiedział, nie możecie. Prawa od Netflixa do Marvela wróciły stosunkowo niedawno. Gdyby oni chcieli, to by jeszcze 50 tych seriali w tym czasie wyprodukowali, ale po prostu nie byli w stanie zaczepić, więc to, że te CW ciągle się rozbudowywało i gdzieś to jeszcze Supergirl dali, która też miała ileś tam sezonów, gdzieś tą Batgirl wrzucili, teraz tego Supermana i Lois w końcu też gdzieś tam od tego odprawiają, w ogóle, że Supermana dali na mały ekran znowu od czasów jak niepamiętnych, nie? Kiedy się myślało, że Superman i Batman to są dwie nietykalne postacie, które nie mają prawa się pojawić poza dużym ekranem. No, trzeba przyznać, że to jest jakiś wyczyn. I tak to jest pewne koniec ery, bo nie wyobrażam sobie, żeby ten format miał jakąkolwiek przyszłość. Stety, niestety, no. Marvel wyszedł ze swoimi serialami, które trzeba przyznać przez podczepienie się przez MCU, przez angaż aktorów, nawet choć nie jesteśmy super fanami tego, nie wiem, jak Hawkeye był przeprowadzony i jakie tempo było w tych odcinkach, no to nie ma szans konkurować z czymś takim. Ludzie będą widzieli przez budżet, przez całą masę innych rzeczy, jak wygląda Falcon Winter Soldier, jakich ma aktorów, jak wygląda Loki czy coś takiego, no jak wygląda Flash na przykład. To nie jest coś, nie chodzi o to, że to ma być konkurencja, że mogą istnieć oba. Mogą, problem jest taki, że jedno i drugie jest serialem i nagle jedno zaczyna w oczach tracić ze względu na jakość produkcji w porównaniu do tego drugiego, w porównaniu na ten tasiemcowy model, który też już powoli odpada, który odchodzi i mam wrażenie, że jeszcze to było widać po tym, jak miałeś Arrow, Flash, nawet The Legends of Tomorrow, to wszystko zyskiwało. Batwoman już nie miało takiego już, tam wiadomo, był z aktorką straszne wykorzystywanie na planie swoją drogą i traktowanie chujowe i w ogóle. Ale już widać, że to przestało się rozrastać, przestało mieć ten taki umf, który powodował, że spin-offowało się kolejne seriale, prawda? Arrow się zakończyło, miało być te coś tam z Kanarki, coś tam, to nie ruszyło w końcu. Supergirl się zakończyła, koniec. Można powiedzieć, że Superman jest jakimś tam spin-offem, ale to też tak średnio. No Flash cały czas gdzieś tam jest kontynuowany, ale widać, że to mieli już kolejne plany i one już nie wypalały, co było pewnie już pierwszymi jaskółkami, okej. Okay. Już widzowie nie chcą tego typu produkcji. I mnie bardzo ciekawi los CW teraz, bo załóżmy, że oni je sprzedadzą, ale dobrą sprawę ta stacja, co będzie tworzyła? Ich wielka kobyła o nazwie Supernatural, która trwała naście sezonów, zakończyła się. Mnie bardzo ciekawi, co taka stacja miałaby teraz... Nie dziwię się, że oni się jej pozbywają. Moje pytanie brzmi, kto chciałby ją kupić i mieć na tym etapie jakikolwiek pomysł na to, co z nią robić? Bo ta stacja, umówmy się, od dawna trzymała się głównie tymi właśnie licencjonowanymi serialami.
No, zresztą tak patrząc też po najgłośniejszych premierach, czy najgłośniejszych serialach, jakie CW produkowało, no to w zasadzie z każdą kolejną dekadą jest ich coraz mniej, nie? Jakby oni dalej produkują całą masę produkcji, ale no mało która zdobywa taką dużą popularność, bo no nie da się ukryć, że też konkurencja jest mocniejsza w postaci streamingu, nie? Mało kto będzie, nie wiem, siadał faktycznie do telewizora i oglądał cokolwiek na CW, kiedy konkurencja jest naprawdę mocna, nie? I no te czasy, kiedy, nie wiem, ludzie oglądali masowo, nie wiem, Vampire Diaries, Smallville, czy Weronikę Mars, czy Supernatural i tak dalej, no minęły, nie? Jakby nie patrzy Gossip Girl i tak dalej. A to wszystko są produkcje, które zaczynały w pierwszej dekadzie lat 2000, nie? W drugiej dekadzie, no jasne, były jeszcze kolejne jakieś tam większe produkcje, ale było już ich z kolei mniej, nie? No poza Arrow, nie wiem, co jeszcze. No The 100, powiedzmy, które też tam miał swoich fanów. Generalnie było ich mniej. No. I w momencie, w którym teraz jesteśmy... Riverdale i tak dalej. Spośród tych seriali, które oni wyprodukowali teraz na przykład w 2020, 2021 czy nawet jeszcze w tym roku, jeśli coś wystartowało, nie widać za bardzo nic, co by tą popularność mogło w tym momencie zdobyć, nie? W większości to są w ogóle, jakby, no może nie w większości, ale duża część z tych produkcji to są albo remake'i, albo znowu powroty do jakichś produkcji, które robili wcześniej. Walker ostatnio wyszedł, nie? Strażnik
nie
Teksasu.
Nie cieszy się z tego, co czytałem. Za dużo, za dobrą renomą.
Tak, więc... Roswell, New Mexico. Jeszcze z tego, co kojarzę, było coś, co...
No, cały czas są w planach spin-off do Supernatural, bo po 16 latach skończyli i wiesz. No ale to... To nie będzie ciągnęło tak już. To już nie jest ten czas.
W 2021 roku widzę, wypuścili Kung Fu, które jest remake'iem tego serialu amerykańskiego i wyszedł chyba jeden sezon i też nikogo nie obeszło za bardzo. Jeszcze...
Mało tego, przejęli Stargirl od tego HBO, które istniało. I drugi sezon był nieoglądalny, to swoją drogą. Ani ja, ani Radek go nie skończyliśmy, bo po prostu jakość spadła na łeb na szyję, budżet ewidentnie spadł, wszystko spadło, no przeszło w klucz CW i pewnie to też będzie zaorane, bo z tego co widziałem też nie miało super dobrych recenzji, a pierwszy się bardzo podobał, ale to jeszcze kolejna rzecz, która pokazuje, nawet w ramach, bo mówimyśmy o Marvelu, ale nawet w ramach DC się tworzy konkurencja. Titan z jakiegoś powodu dalej ma fanów, bo znajome postacie pewnie, ale no już właśnie mówiliśmy, wchodzi ta Supergirl na przykład, jest przecież już za chwilę mamy Peacemakera, idziemy tropem Marvela, czyli ej, John Cena, kojarzycie go z filmu, prawda? To teraz jest tutaj i mamy z nim serial i widać, że to jest coś, co dużo lepiej finansowo się opłaca, więc nawet już jedna Supergirl się zakończyła, za chwilę będzie kolejna. Więc tylko, że już zupełnie gdzie indziej, zupełnie na innych warunkach, powiązana z filmami, co daje jej znacznie wyższy status niż czemukolwiek, co tam wyprodukowano. Więc po raz kolejny mówię, to ta stacja po prostu trochę już nie ma przyszłości na tym etapie, co jest takim... Wiem, że dla wielu osób na pewno smutne, bo co by nie mówić, przez długi czas to ta stacja kreowała superhero na małym ekranie. To nie ma do tego żadnych wątpliwości.
No, natomiast też sytuacja CW nie jest jakoś wyjątkowa w tym względzie, bo w zasadzie większość stacji telewizyjnych, które słynęły z oryginalnej produkcji, ma teraz problem, nie? Jakby też ciekawy jest przypadek stacji AMC, która swego czasu za każdym razem miała jakiś hitowy serial, którym wszyscy dyskutowali, wszyscy oglądali. W latach 2000 wypuścili Mad Men, nie? Czy Breaking Bad. Później w kolejnej dekadzie było Walking Dead, które w sumie ciągnie się do dzisiaj, ale czy ktoś dzisiaj jeszcze to ogląda?
Chyba już jest, ja rzuciłem to parę sezonów temu, ale wydaje mi się, że to już jest finałowy.
Więc za każdym razem próbują jakby wypuścić ten serial, który jest jakoś szeroko reklamowany, niedawno z Preacherem chociażby czy coś, ale nikt nie chwyta to już, nie? I wydaje mi się, że jasne, masa ludzi chwali Better Call Saul, ale to też jakby masa ludzi też traktuje to trochę jak przedłużenie Breaking Bad wciąż, nie?
I ogląda to na Netflixie.
I ogląda na Netflixie, nie? No właśnie, to jakby fakt, że masa osób... Znaczy w ogóle muszę mieć jakąś konkretną umowę z Netflixem, w związku z tym wiele osób chyba śledzi te seriale tylko dlatego. Znowu, stacje telewizyjne są w bardzo trudnym położeniu, jeśli chodzi o produkowanie treści, bo to zazwyczaj się nie opłaca, bo te treści nie będą oglądane w telewizji, nie? Mm-hmm. Nie wiem, może właśnie jakaś umowa ze streamingiem by coś tutaj pomogła, może CW będzie w ten sposób działać, kto wie.
Co będą tworzyć, moje pytanie brzmi. Jakby będą robić ze streamie, ale jaką treść będą produkować? Bo mam wrażenie, że w momencie, w którym nagle wysiądzie źródełko superbohaterów DC, a raczej wysiądzie, patrząc na to, że Warner Media ma plany co do HBO Max konkretnie i tam tworzenia swojego uniwersum, tak, które będzie powiązane z filmami, to ja nie widzę, jak CW, nawet jeżeli byłoby gdzieś streamingowane, oni nie mają żadnych konkretnych marek, które byłyby dzisiaj, że tak powiem, ponętne, no bo co mówię, co kogo obchodzi spin-off Supernatural czy coś w tym rodzaju, to już nie są, to już jest dzisiaj naprawdę mało interesujące. Wydaje mi się, że po prostu wartość bez DC i CW jest nikoma, no.
No właśnie, tym bardziej ten format tych tysięców się generalnie znudził, nie? Inaczej wyglądają produkowane współcześnie seriale mimo wszystko. Tak jesteśmy ogólnie przy streamingach, to jeszcze parę krótkich informacji na temat tutaj rzeczy produkowanych przez rozmaite streamingi lub też nieprodukowanych, to za moment. Po pierwsze, rzecz, która myślę, że wywołała zaniepokojenie masy osób. Netflix produkuje remake The Raid. który ma wyprodukować Michael Bay, co nie byłoby większym problemem. Michael Bay jest naprawdę dobrym reżyserem, nie reżyserem, reżyserem też jest dobrym, ale jego filmy nie są zbyt dobre. Natomiast jest bardzo dobrym producentem i dzięki jego filmie produkcyjnym dostaliśmy masę fajnych filmów z A Quiet Place na czele.
Ja o tym nie zdaję sobie sprawę, jak dużo dobrych filmów, które lubi, było produkowane przez Michaela Baya.
No właśnie, i który jest z tego, że zostawia swoim reżyserom, którzy reżyserują te filmy, sporo swobody a jednocześnie rzuca w nich pieniędzmi, więc mogą kręcić co chcą. W każdym razie, co mnie bardziej niepokoi mimo wszystko, to, że będzie to reżyserował Patrick Hughes, który do tej pory ma na swoim koncie tą całą serię, jak to się nazywało? Bo szczerze mówiąc, widziałem tylko ten pierwszy film i już go nie zapamiętałem. A tak, Bodyguard Zawodowiec, czyli to Hitman's Bodyguard. Ostatnio wyszedł sequel. Nakręcił obie te części, plus no, nakręcił Expendables 3, Niezniszczalnych 3. I to chyba tyle, jeśli chodzi o jego... A jeszcze Red Hill, tego nie widziałem. No w każdym razie no, to nie są filmy, które by sprawiały, że czujesz się pewnie, słysząc o remake'u The Raid, nie? No mało tego, to będzie produkcja robiona na zlecenie Netflixa, więc myślę, że... Ja wiem, że Netflix jest no tyle specyficzną platformą, że tam znajdą dla siebie miejsce też projekty, które są bardzo specyficzne. I gdyby ktoś chciał zrobić hardkorowy remake The Raid, gdzie będzie faktycznie tak dobrze sportretowana akcja i pojedynki wręcz jak w oryginale, to pewnie znalazłoby się na to publika na Netflixie, ale nie sądzę, żeby takie było założenie tutaj. Myślę, że dostaniemy po prostu amerykańską wersję tamtego filmu, która będzie dostosowana do tego, jak wygląda kino kopane w Hollywood w tym momencie.
Ale to się tylko do tego sprowadza. No, umówmy się, The Raid nie miał fabuły. W sensie to było, przechodzimy przez kolejne poziomy, a potem zabijamy bossa. No, jakby to było w The Raid. Więc to się tylko do tego sprowadzi. Tylko do tego. Jeżeli dostaniesz film, który ma kiepsko nakręcone, trzęsące się kamery, masę cięć i tego typu rzeczy, to jest nieoglądalne. Jeżeli będziesz miał piękne sceny akcji z długim zatrzymaniem kamery, z tymi master shotami, albo przynajmniej udawanymi, jak to w Daredevilu było, nie? Z tego typu rzeczami, to dalej będzie świetne. Jakby to jest na tyle bezpieczna produkcja The Raid, że niczego innego, kompletnie niczego innego od niej nie wymagasz. Absolutnie niczego innego. Więc szczerze mówiąc, dalej mam takie podejście. Pokażcie mi, jak się biją, a reszta jest kompletnie istotna. No, problem jest taki, że Mortal Kombat miało być dokładnie na tych samych warunkach, prawda? Liczy się, jak się biją, a nie tam reszta, turniej, niech się biją.
Turnieju nie było. Cała reszta była na pierwszym planie.
Cała reszta była na pierwszym planie, a biją się niekoniecznie, więc może The Raid też tak chcą zrobić, no to powodzenia wtedy życzę.
No Gareth Evans, reżyser dwóch oryginalnych filmów, no jest, będzie miał kredyt jako executive producer, co może znaczyć cokolwiek. Może być zarówno zaangażowany w to, jak i być może albo to jest po prostu...
Hej, siema, chcesz być? Kapsy trochę dostaniesz, okej. Okay.
Chcemy zrobić wersję amerykańską twojego filmu, dostaniesz dużo pieniędzy i kredyt producenta. No i tak też może to wyglądać, nie? No ale zobaczymy, no. Bo, tak jak mówię, no... Streaming jest o tyle specyficzny, że jeśli chcieliby faktycznie zrobić porządne kino kopane, no to prędzej zrobią to na streaming niż do kin, więc zobaczymy. Poza tym, jeśli chodzi o rzeczy, które idą na streaming, a nie do kin, no to najnowsza produkcja Pixar, Turning Red, z cudownym polskim tytułem, to nie wypanda, również trafi na Disney+. Oczywiście nie w Polsce trafi do kin, no bo nie mamy Disney+, ale w amerykańskiej dystrybucji ominie kina i trafi bezpośrednio na Disney+. To też nie dziwi specjalnie. To jest oczywiście tłumaczone przez Disneya sytuacją pandemiczną na świecie i tym, że wariant Omikron coraz więcej i tak dalej, jest coraz bardziej niebezpiecznie. Ale wydaje mi się, że to wynika głównie z tego, że te filmy się niespecjalnie... Znaczy inaczej... Wydaje mi się, że to wynika z tego, że Disney nie widzi potencjału za bardzo w sprzedaży tego filmu, znaczy w sensownym box-office tego filmu. I lepiej będzie to puścić na Disney+, mieć kolejną pozycję tam do ściągnięcia ludzi, do wykupienia albo zatrzymania subskrypcji, niż żeby się bawić w puszczenie tego do kin.
To jest poniekąd prawda, bo to jest przyczyna pandemii, ale nie dzisiaj. W sensie pandemia kompletnie zarżnęła animację w kinie i to widzieliśmy już. Pamiętasz jak, kto to się chwalił? Universal? Dobrze, tak, Universal, swoimi Trolle 2. Jak my zarobiliśmy tutaj, to potem się okazało, że to były tak kreatywna księgowość, czy tam kreatywne liczenie, czy co, kreatywna matematyka. W każdym razie raz po raz widzimy, że nie ma już miejsca na animację w kinie. Głównie dlatego, że przez pandemię rodzice przywykli do tego, że będą oglądać to z dziećmi w domu. Wiadomo, że pójście z dziećmi w domu, upilnowanie maseczek, czy nie, nie żeby dorośli pilnowali maseczek i jedzenia w kinie i tego typu rzeczy. Ale jakby to też jest ryzyko, to też jest większa grupa, to też jest znacznie więcej rzeczy, które trzeba brać pod uwagę. Plus przez długi czas po prostu tych animacji w kinie nie było, no umówmy się, po prostu ich nie było. I myślę, że wiele ludzi przywykło do tego, że te familijne filmy typowo ogląda się w domu już. I Pixar, czy raczej Disney, wyraźnie było widać to, jak Raya nic nie zarobiła. A to myślisz, Raya to był taki film, który spokojnie zarobiłby pieniądze, patrząc, że był wielki, kolorowy, był smok, pancernik, wszystkie te rzeczy, które są zawsze w tych filmach. Ten film powinien zarobić pieniądze na luzie jako film familijny. Odważna bohaterka w stylu księżniczek Disneya i tak dalej. Wszystko to miało, ale nie zarobiło. Soul, genialny film, który przyszedł praktycznie bez echa. Luca, bez echa. El Canto, tak się nazywa ten chyba...
Encanto.
Encanto. No. Bez echa. Więc prawda jest taka, że jasne, może powiedzieć, że mogliby robić temu większą promocję, ale ja nie sądzę, że większa promocja a tutaj szczególnie pomogła. Po prostu na tą chwilę uważam, że nie ma miejsca na animacje rodzinne w kinie. Chyba, że na przykład robilibyśmy Frozen 3. Może Astral, bo to jest, wiadomo, jeżeli dosypiesz nostalgię do tego, to wszystko sprzedasz. Ale generalnie na te takie typowe Pixarówy, które wychodziły co roku, które jednak były oryginalną treścią w tym znaczeniu, że były to nowe pomysły, jak Inside Out, jak Up, jak cokolwiek z tych rzeczy, które wychodziło, mam wrażenie, że to już nie ma miejsca na to w kinach.
No, wydaje mi się, że... Jeszcze te produkcje Disneya, no bo wiadomo, że no Disney ma swoje filmy animowane, Pixar ma swoje. Te produkcje Disneya, one z tego co pamiętam, wychodziły jednocześnie do kin i na streaming. To znaczy, Raya wyszła jednocześnie, pamiętam. W tym samym dniu wyszła wersja, znaczy wyszło to do kin i na streaming. Encanto miało chyba krótki, ekskluzywny okres w kinach, chyba miesiąc i później poszło na streaming. Ale te pixarowe pozycje się wydają, mają jeszcze mniejszy potencjał marketingowy, no bo to są, no Soul wyglądało jak dosyć, przecież mówiąc, poważna historia, coś co niespecjalnie wygląda jak lekka pozycja dla dzieciaków, więc nic dziwnego, że no poradziło sobie średnio. Luca już w ogóle, Luca jakby, nie wiem, może się mylę, ale miałem wrażenie, że Luca w ogóle nie wygląda jak coś, co dzieciaki chciałyby specjalnie widzieć. To wygląda jak właśnie to wygląda jak film animowany dla dorosłych, którzy chcieliby się przenieść trochę do tych nostalgicznych czasów, kiedy byli młodzi, spędzali wakacje w jakimś ładnym miejscu i tak dalej. I dokładnie tym był ten film, więc bez zdziwienia. Więc też mnie nie dziwi, że to w ogóle nie poszło do kin, tylko od razu na streaming. Storing Red jest trochę inaczej, bo to mam tutaj wręcz odwrotne wyobrażenie. Jakby ta produkcja mi się wydaje kompletnie nieinteresująca dla mnie, a wygląda jak coś, co pewnie puściłbym dziecku. Ale z drugiej strony, no nie wiem, widocznie Disney uznał, że to nie, że znowu jest to produkcja, która nie ma szans, żeby w tej dystrybucji w tym momencie sobie poradzić. Bo ta sytuacja, którą opisałeś, no to jasno, no ma znaczenie, ale mogliby próbować, mogliby wypuścić chociażby jednoczesną premierę, nie? Ale nawet uznali, że nawet tego nie warto, że to jest lepiej się pobawić w ekskluzywną premierę na Disney+, żeby ludzie być może, żeby ściągnąć po prostu ludzi na swoją platformę. Podejrzewam, że masa kolejnych produkcji Pixar będzie tak premierę ma tak wyglądać. No chyba, że będzie jakiś sequel, jakiejś produkcji, która już się super sprzedała, no to wtedy co innego, nie?
Jak ktoś kiedyś uzna, że chce zrobić Toy Story 5 czy cokolwiek, to...
To spokojnie wtedy pójdzie sobie, tak.
Tak, znaczy to jest ogólnie sytuacja w kinach, mówiliśmy o tym, nie będę teraz już wracał tego mocno, ale i przy MCU gadaliśmy o tym, że popatrzcie na rozkład MCU. Widzicie tam nowego superbohatera w filmach? W sensie, nie, że ma się pojawić. Mówię tytuł o nowym superbohaterze. Shang-Chi był ostatni. I Eternals, no i Shang-Chi sobie poradził, Eternals nieszczególnie, a jak patrzymy na wszystko, to są sequele, ewentualnie remake'i, rzeczy, które były kiedyś nie Marvela, czy jakaś Fantastyczna Czwórka, czy coś w tym rodzaju. A tak reszta idzie na streaming i to tak mamy wrażenie, że tak wygląda kino obecnie. DC też się szczególnie nie kwapi z tym, żeby wrzucić coś poza nowym Flashem, nowym Aquamanem, czy Shazamem, czyli coś, co już było. jakby wszystkie wytwórnie obecnie bardzo ostrożnie podchodzą do nowych marek w kinach. Nawet w ramach bardzo ustanowionych uniwersów, czy marek takich jak Pixar, nawet tutaj... Może jak coś nowego to na streaming, bo to mniejsze straty, mniejsze pieniądze, mniejsze wszystko. A na do kin to wypuśćmy te minionki 10, to akurat nie Pixar, ale to wiadomo.
No więc akurat, nie wiem, z nadchodzącej produkcji Pixara Lightyear na pewno będzie w kinach, tak, no bo to wiadomo, jest, no to już jest część marki, to historia w pewien sposób i tak dalej, więc tutaj nie będzie problemu, ale jeśli Pixar znowu stworzy jakąś animację, która będzie czymś zupełnie nowym, czymś oryginalnym, czymś ciekawym, no to pójdzie na streaming, bo ludzie nie lubią ciekawych rzeczy, znaczy oryginalnych rzeczy.
Oryginalnych.
Ciekawe, no to wiadomo, to swoją drogą. No i wspomniałeś o tym, ostatnio reżyser Shazama 2 na Twitterze odniósł się do głosu jednego z fanów odnośnie tego, że Shazam mógłby trafić na streaming, no bo minął sporo czasu od pierwszego Shazama i tak dalej. I odniósł się używając wizerunku mrużącego oczy Fry'a z Futuramy, no co miało tutaj zasugerować, że że się lepiej tego nie spodziewać. I to ma sens, bo jasne, faktycznie minęło sporo czasu od pierwszego Shazama, plus to nie był najpopularniejszy film na świecie, ale zarobił swoje. Zarobił swoje, znaczy nie kosztował dużo, nie? Więc też na czysto zarobił dużo pieniędzy, więc nic dziwnego, że dwójka, nie sądzę, że był plan wrzucania tego na HBO Max. Już się przejechali na tej...
To jest marka, którą ludzie znają, znana gęba, znany ten, to jest coś, co trzeba trzymać.
Plus, no, Warner się przejechał na tej głupiej decyzji AT&T, żeby wrzucać filmy jednocześnie na streaming i do kin.
Duna byłaby takim...
Nie zrobimy tego znowu.
Duna byłaby takim hitem kasowym.
No. Dobra, słuchajcie, to na sam koniec. Jeszcze wspominaliśmy o box-office. Warto zaznaczyć, że w tym momencie, tak chociażby z czysto kronikarskiego obowiązku, że Spider-Man No Way Home bez drogi do domu w tym momencie przekroczył $1.5 miliarda na całym świecie, co oczywiście sprawiło, że ten film skoczył na pierwsze miejsce tutaj światowego box-office za 2021 rok. Więc mamy jednak amerykańską produkcję na szczycie, zaraz potem mamy dwie produkcje chińskie. Ale generalnie, powiem szczerze, że wygląda ten box office, jak tak sobie patrzę. Wiadomo, no nie wygląda tak efektownie jak w poprzednich latach, ale no miło wiedzieć, że ta końcówka roku troszkę nadrobiła i parę produkcji udało się wdrapać, powiedzmy, na całkiem sensowny, powiedzmy, wynik box office'owy i było parę, powiedzmy, niespodzianek typu Free Guy na przykład, które Duna nawet, które zrobiły więcej niż mi się wydawało, że zarobią kiedykolwiek.
No Venom 2 tutaj.
No czy kolejny Venom, nie? W zasadzie ta pierwsza siódemka no to robi największe wrażenie, bo to są te filmy, które przekroczyły $500 milionów. No i tam mamy mniej więcej porówno się rozkładają amerykańskie i chińskie produkcje. No, a poza tym, no właśnie.
Gdyby Spider-Man był w Chinach, to 2 miliardy myślę, żeby pyknęły.
O, bez problemu. Nie wspomniałem jeszcze o No Time to Die, no bo kurczę, $774 miliony na całym świecie. Przy tej sytuacji na świecie też bardzo, bardzo no, robię sobie wrażenie wynik, jakby nie patrzeć. Natomiast no, w tym roku póki co jedyną większą premierą, jaka się pojawiła, był ten nowy film Simona Kinberga, jak to czytać? 355? Ale niestety ten film jest już potwierdzoną klapą finansową.
Styczeń
wiadomo, wszystkie tym te odrzuty się, powiedzmy, wrzuca właśnie w tym miesiącu. I w zasadzie już... Dobra, to jeszcze mamy te dwa krótkie tematy. Jako kontynuacja, powiedzmy, tematu, który poruszaliśmy wcześniej, dużo, dużo wcześniej, odnośnie traktowania twórców komiksów przez... Powiedzmy.
W tym wypadku innych twórców komiksów, ale tych, którzy się bardziej dorobili.
Ale to zawsze jest w kontekście ekranizacji, nie? Gdzie pojawiają się te duże pieniądze i pojawia się prestiż i szansa na kolejne projekty i tak dalej. Zwykle wtedy dowiadujemy się o rozmaitych twórcach komiksów, którzy albo podpisali coś, czego nie powinni, albo czegoś nie podpisali, co powinni i tak dalej. I tym razem mamy też podobną sytuację związaną z tym razem ekranizacją Invincible, tą animowaną dla Amazonu. No wiadomo, twarzą komiksu Invincible jest Robert Kirkman i no, był scenarzystą i no, wciąż jest. I zresztą nie, już się skończyło, nie?
Już dawno. No. Kilka lat temu.
No. Czyli był, no. No i teraz pojawiła się informacja związana z Williamem Crabtree, który był kolorystą pierwszych 50 zeszytów komiksu Invincible.
Zakładam Ryan Otley.
No, najpewniej. Więc co czyni go niejako współtwórcą tego komiksu. No i w jego przypadku on akurat podpisał coś, czego nie powinien podpisywać. I generalnie to w dużym skrócie mówiąc, żeby nie rozwijać tego jakoś bardzo. W momencie, w którym Robert Kirkman szukał klientów na to, żeby zorganizować Invincible, umówił się z Williamem Crabtree w ten sposób, że zgodzi się on na to, na przyznanie, że Robert Kirkman jest jedynym autorem tego komiksu. Bo to według Kirkmana sprawiłoby, że dużo szybciej te prawa zostałyby kupione, przez to, że no nie byłoby mniej formalności. I w związku z tym, no, Crabtree podpisał tutaj stosowny dokument. Co dalej mu. Jakby dalej był wynagradzany za swoją komiksową robotę i tak dalej, ale w momencie, w którym pojawiła się już ta ekranizacja, no to odpowiedniego wynagrodzenia już mu odmówiono na podstawie tego, że no, nie przysługiwało mu to, tak, że nie jest twórcą tego komiksu, w związku z tym te pieniądze mu nie przysługiwały. No co... I on zwraca tutaj uwagę na to, że no, mieli wciąż ustną umowę dotyczącą tego, że wciąż teoretycznie tym autorem miał być. I to jest druga z kolei taka sytuacja związana z Robertem Kirkmanem. Wcześniej była jeszcze z Tony Moorem, o ile dobrze kojarzę, przy okazji Walking Dead, o ile dobrze pamiętam, gdzie sytuacja była dosyć podobna, też jakby dotyczyło praw do tego, kto jest właściwie autorem tego komiksu. I jasne, to jest jakby nie patrzeć sytuacji, w którą no, wplątał się niejako sam twórca, niepotrzebnie zgadzając się na coś, na co de facto, co trudno mu teraz udowodnić, no bo myślę, no trudno tą ustną umowę w tym momencie przedstawić, nie? Natomiast no, myślę, że to wskazuje bardzo wyraźnie na to znowu, że branża komiksowa potrzebuje organizacji, które zajmowałyby się walką o prawa twórców, nie?
Z jednej strony to jest sławny he said, she said i tak dalej, tylko że ja jakby zawsze domyślnie kierujemy się w stronę tego little guy, którym tutaj nie jest Robert Kirkman zdecydowanie. I jak bardzo Robert Kirkman jest super sympatycznym gościem we wszystkich wywiadach i w ogóle wszystkim, no tutaj mam takie wrażenie, tak na logikę, w momencie, w którym ktoś ci mówi, słuchaj, chcę sprzedać do ekranizacji, wiesz jak cieszą się renomą ekranizacje superbohaterskie. Wiesz, że każda stacja szuka, co tam ostatnio Netflix zrobił, co im nie wypaliło, co Jupiter, nie, jak to się nazywało, coś tam o tych superbohaterach starych, już nie pamiętam, jak się nazywało.
Tak, Jupiter's Legacy? Czy coś jakoś tak.
W każdym razie wiesz, że stacje streamingowe czy studia rzucają się na każdy ochłap właściwie czegoś do superhero, nie? Bloodshot miał gdzieś, przecież był z Winem Diesel, cokolwiek. I wiesz, że gość chce sprzedać prawa do Invincible. Co by nie mówić popularnego komiksu, który przez lata się toczył i mówi ci, że okej, łatwiej będzie w ten sposób zrobić. Jakby znasz typa od lat i zakładasz, że jeżeli mówicie okej, jeżeli dzięki temu Robert będzie łatwiej ci sprzedać te rzeczy, ale jak coś dalej dostanę za to hajs, to ma to sens. Więc natomiast jakby dlaczego ten gość miałby mówić okej, zrzekam się praw i tyle. Jakby jasne, nie udowodnisz tego, ale nie podejrzewam typa o to, że jest kompletnym debilem i stwierdził, masz Robert, nie chcę, bierz wszystko, siema nara. No. Więc ja jakby no, a wiemy jak się wykorzystuje, jak się omija prawa, jak się stara robić wszystko, więc no cóż, szkoda.
No, miejmy nadzieję, że jakoś to zostanie ta sytuacja rozwiązana. Tym bardziej, że w przypadku akurat Tony'ego Moora, no to doszło, zdaje się, do jakiejś ugody na związanej z tamtym komiksem. No dobra, i na sam koniec, chyba najciekawszy temat taki do...
Już się boję trochę, ale w naszym państwie, ale...
Ale dotyczy, no właśnie, on dotyczy naszego polskiego paletka i dotyczy filmu Paula Verhoevena. Kurczę, jak parę lat temu nie spodziewałbym się, że Paul Verhoeven jeszcze po latach będzie w stanie wywoływać kontrowersje, a wywołuje.
Zawsze.
I super, że po tym takim no, gorszym okresie, jaki zaliczył od wokół Showgirls i później paru no, niezbyt dobrze przyjmowanych produkcji, no, wrócił znowu do kręcenia naprawdę ciekawych filmów z L na czele, pamiętam, Oscarową, przynajmniej nominowaną do Oscara wówczas. No i teraz mamy film Benedetta, który jest historią na faktach, no wiadomo, inspirowaną głównie faktami, no bo tam, dotyczącą zakonnicy żyjącej sobie w czasie renesansu, w momencie, w którym to jest postać, która zapisała się w historii tym, że rzekomo miała wizje związane tutaj z jakby to powiedzieć, no wizje powiedzmy dotyczące, no nie wiem, religijne, tak?
Jest na to jakieś słowo, ale...
Mistyczka, o, to jest piękne słowo. Była mistyczką, tak? Oczywiście część osób wierzyła w to, część nie, wiadomo. Natomiast zasłynęła też tym, że związała się, znaczy uwikłała się w romans z inną zakonnicą, co wówczas oczywiście było surowo karane, w związku z tym także i Benedetta musiała ponieść konsekwencje tutaj tego niemoralnego czynu. No, w związku z tym oczywiście... I to się wydaje, szczerze mówiąc, to mi się wydaje absolutnie ciekawym filmem, bo... To fajnie się odnosi do tradycji takiego bardzo ciekawego gatunku kina jak non-exploitation. To były te wszystkie filmy z gatunku exploitation, które dotyczyły jakiegoś zamkniętego zakonu, gdzie oczywiście były siostry zakonne, które albo właśnie wikłały się w rozmaite tutaj romanse i to zwykle...
Handel z dziećmi, co miał miejsce wielokrotnie.
Właśnie to albo skręcało w kierunku ukazywania przemocy i no, takiej czystej eksploatacji, albo skręcało w stronę erotyki, no bo mamy te siostry zamknięte tutaj w jakimś tam zakonie i tak dalej, odkrywające swoją seksualność i tak dalej, i tak dalej. A czasami to oczywiście łączyły się te dwa gatunki. To jest oczywiście jeden z tych niższych gatunków, takich mało powiedzmy ambitnych gatunków kina, no eksploatacja i tak dalej, ale jednocześnie w rękach kogoś takiego Verhoeven, dodając rozmaite powiedzmy, nie wiem, społeczne elementy, czy no jakieś psychologiczne tutaj, psychologiczną głębię tym postaciom, może z tego wyjść coś fajnego. Ja bardzo lubię tego, kiedy ktoś czerpie do tych no, do kina klasy B czy C, ale jednocześnie wyciąga je rozmaitymi elementami w górę. No ale w związku z tym, że są w tym filmie elementy, które spokojnie mogły się znaleźć w kinie non-exploitation, typu, no nie wiem, mowa jest tutaj na przykład o... No, chociażby z samych scenach seksu między zakonnicami, nie? To jest jakby nie patrzeć temat tabu i tak dalej. No to pojawiły się protesty. I to protesty dosyć żywe, także w polskich miastach. Z tego, co ja kojarzę, były protesty pod rozmaitymi kinami, w Warszawie chociażby. Pod Atlantikiem, Kinoteką, Luną i tak dalej. No bo to jest produkcja, która raczej jest puszczana w tych mniejszych kinach. No i jednocześnie do dystrybutora polskiego tego filmu, Aurora Films, trafiła cała masa petycji i listów i tak dalej, dotycząca tego, że no, film powinien zostać wycofany z dystrybucji i że no, jest obraźliwy dla katolików i no, generalnie powinien tutaj ktoś powinien beknąć za to. Pojawia się też odpowiedź od dystrybutora, że no, nie zamierza wcale go wycofywać i jednocześnie jasne, film może wzbudzać emocje, natomiast historia jest oparta na faktach i tak dalej i no nie widzę za bardzo potrzeby, żeby wycofywać film w związku z tym, że no komuś się może nie podobać. Tym bardziej, że tutaj też odnieśli się do tego, kto za tymi protestami i za sprzeciwami stoi, a stoi Krucjata Młodych, czyli która jest częścią Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej imienia księdza Piotra Skargi, a to z kolei jest powiązane z Ordo Iuris.
Pewną
organizacją, która z tego co wiem wcale nie jest finansowana przez Kreml, nie?
Tak, nie jest.
Nie jest. Zupełnie nie jest. Ponoć już można mówić, że jest, ale na pewności zaznaczamy, że nie jest. No, w każdym razie to jest ciekawa kwestia, bo dawno już, szczerze mówiąc, nie pamiętam, żeby ktokolwiek tak aktywnie protestował w związku z jakimkolwiek filmem w polskich kinach. Miałem wrażenie, protesty, że to już...
Pamiętam protesty pod Dogmę, to było 20 lat temu, czy coś takiego.
No, znaczy, pamiętam... Jasne, od czasu do czasu pojawia się film, który wzbudza kontrowersje. Pamiętam, że jak chodziło o Pascha Gibsona do kin, to były osoby, które były tym filmem zachwycone, ale były też osoby z tych katolickich kręgów, którym się ta wizja nie podobała, wiesz, ta no powiedzmy, przejaskrawiona przemoc i tak dalej, że to, i pamiętam, że też był związany z tym kontrowersje, ale no nie pamiętam protestów organizowanych, wiesz, ludzi z sztandarami i tak dalej, tak jak tutaj. Szczerze mówiąc, uważam, że to bardzo dobrze, że to jest bardzo dobre zjawisko, że jakikolwiek film wywołuje tego typu duże emocje, bo to tylko przysłuży się na korzyść temu filmowi. Myślę, że w ogóle jak tej... Znaczy tak, fakt, że stoi za tym Aldo Juris, no to swoją drogą, tak? No, im mniej Aldo Juris w przestrzeni publicznej, tym lepiej, to tak mówiąc w skrócie. Ale pomijając to, jeśli są faktycznie osoby, którym się nie podoba to, że jakiś film dotyka tematów, których nie powinien dotykać i tak dalej, to uważam, że jak najbardziej mają prawo wyjść i protestować, jak najbardziej mają prawo, nie wiem, napisać kulturalnie do dystrybutora, że się nie zgadzają z tym i tak dalej, bo to jest jakiś tam znak dla dystrybutora, czy chce się tym zajmować, czy nie. Cieszy mnie natomiast jednocześnie, że dystrybutor nie bierze tego specjalnie pod uwagę i dalej zamierza ten film wyświetlać, dalej uważa, że on jest w jakiś sposób ważny czy interesujący, żeby znaleźć się w kinach, a pewnie nie narzeka na związku z tym kontrowersje. Myślę, że tego typu dyskusje i zamieszanie wokół popkultury jest dobrym zjawiskiem mimo wszystko, bo w jakiś sposób generuje dyskusję i sprawia, że cokolwiek się dzieje w związku z tym. Myślę, że gdyby ten film wszedł po prostu do kin i miałby swoją premierę, nikt by o nim nie mówił, nie było żadnych protestów i tak dalej, masa osób, która teraz się dowiedziała o nim, by się o nim nie dowiedziała. Więc szczerze mówiąc, tak, wiem, że to może być trochę przewrotna opinia w tym względzie, niech ludzie protestują. I już.
Powód, dla którego przy Dogmie czy Pasji nie było aż tak dużych protestów, ale ktoś tam coś mówił, dotyka jednej rzeczy, o której jakby większość osób, która w jakiś sposób widzi zachowania Kościoła i osób związanych bezpośrednio z Kościołem, to jest kompletna fiksacja od chyba zawsze Kościoła na punkcie seksu. Jakby Kościół od zawsze jest zafiksowany na punkcie seksu. Wszystko jest tak bardzo... Nie wiem, czy jest jakakolwiek inna organizacja, wliczając w to organizacje, które pewne usługi świadczą, która ma aż taką fiksację na punkcie seksu jak Kościół.
Inna organizacja, która nie jest w żaden sposób powiązana z Kościołem, nie? Bo to
tak,
są te organizacje, które...
Okej. Okay. No. Natomiast jeśli o to chodzi, to tak. I w momencie, w którym temat natychmiast schodzi na trop seksualności... No to jasne, że jest aktywacja i to działa za każdym razem, kiedy pojawia się jakikolwiek temat związany z seksem, który jeszcze jest jakkolwiek związany z Kościołem, no bo jakby to jest ten sławny motyw, jak który kojarzył mi się z pewnym posłem węgierskim, który uciekał przez okno, czyli porydnie, czyli ten moment, w którym z jednej strony masz coś, co jest... Wiesz, że występuje, wiesz, że się pojawia i tak jak mówimy, jest to nawet historycznie udokumentowane, że to się zdarzyło, bo pewne zjawiska istnieją. Ale z drugiej strony, moje tabu, mój cały tutaj światopogląd mówi, że to się nie dzieje, bo to nie ma prawa się dziać, bo to jest złe, więc jeżeli to się dzieje, to niech dzieje się za zamkniętymi drzwiami, ale ja nie chcę o tym słuchać i nie chcę o tym mówić, a już na pewno nie chcę tego oglądać w filmie. Albo nawet nie chcę, żeby ktokolwiek inny oglądał to w filmie, bo ja nie muszę. Więc dlatego myślę, że to jest ten temat. Jakby gdyby tam były... Gdyby... Zwróć uwagę, że mieliśmy filmy o pedofilii, mieliśmy filmy tego typu, ale gdybyśmy mieli filmy o na przykład korupcji w kościele pieniężnej, myślę, że nawet nie byłoby zająknięcia pod tym względem. Może ktoś by powiedział, że się nie podoba. Gdybyśmy mieli jakiekolwiek inne rzeczy, które pokazują... Nawet nie chodzi o religię, bo ten film w żaden sposób nie pokazuje religii w zły sposób. Zły. W ogóle nie pokazuje... Pokazuje pewne zły, oczywiście w perspektywie, wiadomo, kogoś, kto uważa zbliżenia i seks jako temat tabu. Ale on nie mówi o tym, że religia w jakikolwiek sposób jest powiązana z jakąkolwiek seksualnością, tylko odnosi się do ludzi, którzy są z tym powiązani. I gdybyś miał temat, który... odnosi się do Kościoła co do innych rzeczy, nie byłoby nigdy takiego odzewu, jak w momencie, kiedy dotykamy tematu seksualności, więc nie dziwię się. I tak jak sam powiedziałeś, to jest dobrze. bo to daje jeszcze większy rozgłos temu. I po raz kolejny mamy to zjawisko, w którym jakby mamy kulturę, która... Jakby nikt nie każe nikomu oglądać takiego filmu, nikt nie każe go, wiesz, w jakiś sposób widzieć, ale my pewnie obaj się zgodzimy, że nawet w momencie, kiedy to jest fikcja, to ciężko byłoby to jakby narzucać komuś, że nie może czegoś pokazywać, a co dopiero, kiedy to jest oparte na faktach. To jakby wtedy protest przeciwko wycofywaniu tego, no to większość ludzi się powinna popukać w głowę i stwierdzić, okej, ale to się wydarzyło. To nie jest tak, że ktoś sobie coś wymyślił. Więc to jeszcze bardziej, wydaje mi się, takie protesty jeszcze bardziej obnażają to i tak jak mówisz, przysłużają się właściwie mówieniu o pewnych rzeczach. Tym bardziej, kiedy jest nieugięty tutaj dystrybutor i mówi, ej, jakby historyczny film, znaczy nie historyczny, ale oparty na faktach historycznych, jakby czemu? Nie chcecie, to nie oglądajcie się, panara.
No ja, jakby osobną kwestią jest to, na ile te zarzuty mają sens. No moim zdaniem nie mają żadnego i w ogóle oczekiwanie powiedzmy od tego, że filmy będą poruszać tylko kwestie, które są, nie wiem, bezpieczne albo które nikogo absolutnie nie urażają, jest naiwne. Ale z czystego założenia uważam, że no, jeśli komuś się to nie podoba, no to ma prawo wyrazić tę opinię i niech ją wyraża. Oczywiście no nie w taki sposób, gdzie, nie wiem, ktokolwiek pójdzie pod biuro dystrybutora i nie wiem, namarze coś na ścianie czy coś, ale jeśli to będzie wciąż, wiesz, w ramach powiedzmy kulturalnego wyrażenia tego zdania, czy to będzie w formie, nie wiem, petycji, pod którą się podpisze ileś tam osób, no to okej, okay, nie widzę w tym absolutnie niczego złego, nie? Mimo, że sam uważam to za głupie i nie mające za bardzo tutaj oparcia w jakichkolwiek, nie wiem, no, to bez sensu zupełnie. Natomiast też no, myślę, że w tym względzie, znaczy wyobrażam sobie, że to odwrotną trochę sytuację, nie? Że wychodzi film, który powiedzmy portretuje jakąś kwestię, która dla mnie jest istotna w jakiś bardzo negatywny sposób. I albo nie wiem, niesprawiedliwy sposób, czy coś takiego. Wiadomo, że w przypadku Benedetti, no to to nie jest ten przypadek, nie? I to ma, to jest istotne w tym względzie, dlatego uważam, że powiedzmy te zarzuty są bez sensu.
To nie jest film, który mówi, nie wiem, że w jakiś sposób, że jeżeli jesteś wyznania, nie wiem, chrześcijańskiego czy katolickiego, czy jakby pod grupą, czy cokolwiek, to nagle, nie wiem, idziesz i zabijasz ludzi, gwałcisz ich na lewo i prawo, czy coś takiego. On nie obraża religii w żaden sposób, on mówi o pewnych zachowaniach ludzi, którzy byli częścią tej wspólnoty, a czy ktoś uważa je za dobre, czy nie, to już jest kwestia indywidualna w tym wypadku.
No właśnie, nie? Natomiast wyobrażam sobie, że gdyby pojawił się jakiś film, który w jakiś sposób, moim zdaniem, niesprawiedliwie, czy podchodziłby do jakiejś kwestii, która dla mnie jest istotna, no to uważam, że też mam prawo, nie wiem, zaprotestować w ten sposób, nie? Czy zwrócić się do dystrybutora, czy nie wiem, zebrać ludzi, którzy mają podobne zdanie i wiesz, wspólnie, powiedzmy, w jakiś sposób zaznaczyć to niezadowolenie i wtedy od dystrybutora zależy, czy to weźmie pod uwagę, czy nie. No niektórzy wezmą to pod uwagę, bo uznają, że okej, nie chcemy tutaj i zrazić ludzi do siebie, czy coś takiego, a inny nie weźmie, nie? Cieszy mnie to, że dystrybutor jakby podszedł w tym względzie w taki sposób, ale jednocześnie no wydaje mi się, że w tym konkretnym przypadku, w przypadku tego konkretnego filmu, którego jeszcze nie widziałem, co prawda, więc no nie wiem, jak zobaczę, no to może zmienię zdanie, się okaże, że to najgorszy film na świecie, czy coś takiego, ale recenzje no nie wskazują na to. Ale w tym konkretnym przypadku, no to wiadomo, no to wynika tylko i wyłącznie z tego, że jakiś temat jest poruszony. Nawet nie chodzi o to, ja w jaki sposób jest poruszony, ani w jakim kontekście, ani cokolwiek, tylko wynika z tego sztucznie narzucanego tabu, że kwestia seksualności w, powiedzmy, w tym otoczeniu, jakim jest, nie wiem, zamknięty klasztor, czy coś takiego, jest czymś z gruntu, czymś, o czym nie można mówić.
Ile było filmów, w którym ktoś usłyszał wezwanie od Boga i zaczął zabijać ludzi? Masa. Od takich banalnych jak Święci z Bostonu, przez filmy, w których to był ktoś, kto był psychopatą i po prostu krzyczał, że mu Bóg kazał zabijać. Cała masa. Wiele z nich przeszło bez echa. Dlaczego? Bo nikogo to, no bo to jest tylko zabijanie, to tylko przemoc. Przemoc kogo? Seks! Seks? Seks? Ktoś powiedział seks? Chwila, to mniej więcej i tak to działa.
No, ale słuchaj, jeśli jeśli, nie wiem, sztuka filmowa do czemuś służy, to między innymi też poruszaniu tematów, które są niewygodne dla wielu osób, albo konfrontowaniu ludzi z rzeczami, o których wolą nie mówić. Więc pod tym względem myślę, że ten film się sprawdzi. I chociażby z tego względu, że znaleźli się ludzie, którym się to nie podoba, myślę, że jego atrakcyjność wzrasta w tym względzie. No bo gdyby przyszedł bez echa, gdyby nikogo nie obeszło, a jednocześnie porusza temat, który daje się kontrowersyjny, no to znaczy, że coś jest nie tak.
No, absolutnie. Ale zgadzam się z tobą, że jakby też jestem absolutnie za prawem tych ludzi do protestowania. To nie jest tak, że o, debile, czy coś takiego. Dlatego, że powiedzmy, że ktoś tworzy super homofobiczny wysryw, jaki tylko może stworzyć. Po pierwsze, nie chciałbym, żeby ta osoba nie miała prawa stworzyć takiego filmu, jeżeli z jakiegoś powodu chce go stworzyć. Po drugie, nie chciałbym, żeby dystrybutor miał zakaz puszczania takiego filmu, ale myślę, że cały czas, jeżeli ludzie chcieliby zaprotestować, dystrybutor by uznał, okej, nie przysłuży mi się tego typu wizerunek, to go wycofuję. I jednak go nie puszczam i za niego przepraszam. Tutaj wyszło inaczej, ale tak jak mówimy często, nie pamiętam już, kiedy to było, kiedy ktoś protestował pod jakąś organizacją czy sztabem jakiejś czegokolwiek i ludzie w środku mówili, będę zawsze walczył o prawa tych ludzi do tego, żeby przeciwko mnie protestowali, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Więc absolutnie jak najbardziej też się z tym zgadzam.
No, także to jest do zobaczenia w kinach, jeśli kogoś to zainteresowało, no to można sprawdzić, ja chętnie to sprawdzę. No i dobra, słuchajcie, na tym będziemy kończyć tutaj nasze newsowe wydanie. Przedłużyło się troszkę, ale no dlatego, że trochę tych tematów było. Na sam koniec jeszcze zachęcam do udziału w wyborze pozycji do... Znaczy, może zacznę od początku. Co roku na naszej grupie Fan Klub Napisów Końcowych imienia Zaka Snydera organizowany jest plebiscyt na najlepsze rzeczy w danym roku pod tytułem Złote Jeże. Przyznajemy Złote Jeże.
Najważniejsza nagroda filmowa.
No, szczególnie jak odpadły Złote Globy, no to już w ogóle jakby zrobiło się akurat miejsce, więc tak. No i w tym roku, do tej pory pozycje, na które można było głosować pozycje nominowane, powiedzmy, do tej nagrody, były wybierane w zamkniętym gronie, na zamkniętej grupie i tak dalej. W tym roku moderatorzy grupy uznali, że zrobimy to w inny sposób i w tym momencie te eliminacje są otwarte. Można głosować na filmy, które dopiero pojawią się w gronie nominowanych, na które dopiero będzie można głosować celem tej otrzymania nagrody. Więc wystarczy wejść na to jest chyba na tej siostrzanej grupce, dobrze pamiętam, chociaż nie pamiętam. To wystarczy wejść na grupę Fan Klub Napisów Końcowych imienia Zaka Snydera i tam znajdziecie, na głównej grupie, i tam znajdziecie post, który jest wyróżniony, podpięty, Złote Jeże 2021 eliminacje, i tam jest ankieta, którą wystarczy wypełnić, tam można wybrać konkretne filmy. Może was zdziwić trochę to, że nie ma filmów komiksowych w zestawieniu najlepszych filmów, ale to dlatego, że będzie osobna kategoria, bo jest ich tak dużo i cieszą się większą popularnością niż inne, więc... I będą nominowane wszystkie z urzędu, więc bez sensu, żeby teraz je wybierać. No, więc można głosować na filmy, gry i tak dalej, więc zachęcamy do tego gorąco. Może link podlinkuję, jak nie zapomnę. No, to by było na tyle w takim razie. I oczywiście, jeśli chodzi o rzeczy, które mamy w planach, no to tak jak wspominaliśmy, będziemy oczywiście kontynuować omawianie Boba Fetta, Book of Boba Fett. Cały czas tutaj terroryzujemy Radka, żeby wreszcie zebrał się i żeby z Oskarem podsumowali Wiedźmina, drugi sezon. I powiem, że jeszcze coś mieliśmy, ale chyba mi wyleciało z głowy. Ale na pewno pogadamy też o tych właśnie oscarowych filmach na Netflixie, bo mi został jeszcze Tick, Tick, Boom do obejrzenia i wtedy myślę, że sobie pogadamy o tych produkcjach. No, to by było w takim razie na tyle. Był ze mną Oskar Rogowski, ja się nazywam Łukasz Stelmach. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.